Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś temat sprawy polskie w Unii Europejskiej. Jest z nami pani poseł Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie panią minister na naszej antenie.
Witam serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękuję też za pierwszą część i za wielką życzliwość, bo po tym programie mam bardzo duży odzew. Bardzo dziękuję i oczywiście jestem do dyspozycji radiosłuchaczy Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy. Pani poseł, kiedyś była taka inicjatywa, jakiś czas temu, konferencja w sprawie przyszłości Europy. Inicjatywa zorganizowania takiej wielkiej konferencji na temat kierunku rozwoju Unii Europejskiej została przedstawiona już w 2019. Po roku dyskusji wciąż jednak nie ma zgody co do wszystkich kluczowych kwestii dotyczących jej organizacji i pojawiają się pytania, kiedy rozpocznie się konferencja o przyszłości, co wniesie też do debaty. Miała trwać około 2 lat. No i tę propozycję wysunął w 2019 roku francuski prezydent Emmanuel Macron w formie postulatu w tej sprawie. Przedstawiła go pod koniec roku nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej. Pytanie, jaka to będzie formuła debaty, czego będzie dotyczyła, bo tutaj są takie priorytety. Pierwszym z nich mają być priorytety funkcjonowania, zmiana klimatu, gospodarki, sprawiedliwości społecznej, równości, transformacji cyfrowej, a także kwestie promowania europejskich wartości, rola Unii Europejskiej na terenie międzynarodowej. I drugi wątek konferencji ma dotyczyć zagadnień związanych z procesami demograficznymi i kwestiami instytucjonalnymi. Jak to się ma do obecnej sytuacji? No bo pewnie pandemia trochę w tym przeszkodziła, ale czy rzeczywiście będzie to jakieś kluczowe wydarzenie, czy kluczowy czas dla struktur krajów, które są w Unii Europejskiej?
No, rzeczywiście na ten moment wszelkie dyskusje szersze, dyskusje koncepcyjne, bo ta dyskusja miała mieć charakter bezwzględnie koncepcyjny. To jest dyskusja i agenda tej dyskusji, która jest narzucona przez głównie Francję, Niemcy w tej debacie, która ma na celu określenie nowych kierunków Unii Europejskiej. Co to znaczy nowych? No, doskonale sobie zdajemy sprawę, że chociażby z tej agendy, którą ojciec był uprzejmy odczytać, mamy chociażby taki punkt dotyczący wartości europejskich. Wiemy też, że podczas formowania się nowej Komisji Europejskiej po nowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i otwarciu nowej kadencji pojawił się komisarz do spraw wartości europejskich, więc rzeczywiście to jest bardzo poważny sygnał dotyczący tego, iż w zasadzie ten trend, który widzimy od wielu lat, a który nasilił się bardzo w poprzedniej, ale myślę, że w tej kadencji, zanim jeszcze nas tutaj doświadczyła pandemia bardzo mocno, mianowicie nurt Europy federalistycznej. O tym właśnie rozmawialiśmy też. Zaczęliśmy rozmawiać w pierwszej części programu tej wspólnej Europy, która nie ma być postrzegana jako wspólnota państw narodowych, ale jako jedno państwo ze wspólnym, można powiedzieć, takim urzędem w Brukseli. No i oczywiście co za tym idzie, ze wspólnymi kierunkami również co do kwestii postrzegania wartości w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Na ten moment jest pandemia, aczkolwiek ona nie przeszkadza, żeby dyskutować na temat chociażby takiego ułaniania Polski czy Węgier na gruncie tych wartości, które my tutaj staramy się przestrzegać i staramy się w naszym kraju przede wszystkim też promować, czyli wartości poszanowania życia, począwszy od poczęcia do naturalnej śmierci, czy też kwestii dotyczącej godności człowieka, czy też kwestii pomocy osobom słabszym, chorym, niepełnosprawnym. Zupełnie inaczej postrzegamy życie naszych seniorów, niż to dzieje się dzisiaj w krajach Unii Europejskiej. Widzimy, co chociażby dzieje się do niedawna tej jakże katolickiej Portugalii, gdzie mamy Fatimę, No a teraz obecne rządy i nawet prezydencja portugalska, która od 1 stycznia przewodzi w tym zakresie w Europie, no rzeczywiście te ostatnie cele, które chociażby słyszeliśmy na Komisję Libe, Komisję Wolności, zatrważają zupełnie ten lewacki nurt, jest absolutnie utrzymany. No i nurt oczywiście, który wybrzmiał bardzo mocno też i przeciwko naszemu krajowi. Chcę też jasno i wyraźnie powiedzieć, że te zapowiedzi i te wszystkie działania no, mają na celu rzeczywiście wyrobienie w szeroko pojętej opinii publicznej, międzynarodowej, europejskiej, no właśnie takiego kształtu Europy. I ta agenda ma to na celu, w ten sposób również ustawiono w cudzysłowie oczywiście strukturę Komisji Europejskiej, no i działania tychże komisarzy, szczególnie tutaj w tym przypadku na przykład komisarz Jurowej, są absolutnie namacalne i one pokazują, w jakim kierunku będzie szła polityka Komisji Europejskiej w stosunku do państw, które nie będą chciały się tym różnym nowym pomysłom, szczególnie opartym zresztą na ideologiach, o których często tutaj mówimy, one są w tej chwili urzeczywistniane. I takie pewnie to dojdzie do skutku. Na razie prace są bardzo trudne w Parlamencie Europejskim. Mamy problemy z kontaktowaniem się już takim bezpośrednim. Jeszcze w Belgii są sporo obostrzenia. Również wiemy, Francja ma bardzo duże obostrzenia. Portugalia boryka się w tej chwili z kolejną falą potężną pandemii i pewnie na ten moment te działania są nieco utrudnione, aczkolwiek nie sądźmy, że one zostaną zarzucone, dlatego że w momencie, kiedy pandemia zostanie opanowana, to będzie na pewno tutaj dyskusja i działania będą ze zdwojoną siłą, więc trzeba mieć to na uwadze i trzeba się do tego bardzo gruntownie przygotować.
Kiedyś o chrześcijańskiej Europie mówił papież Benedykt, który stwierdził, że chrześcijańskie korzenie są dla Europy jak pokarm i tlen. Święty Jan Paweł II mówił, który tak wiele zrobił dla Europy, świata, wołał: Europo, odnajdź siebie samą, bądź sobą, odkryj swoje początki, tchnij życie w swoje korzenie. To jak pani mówi, no to pojęcie chociażby życia, kiedy wielu też i polityków, wiele parlamentów, wiele krajów szczyci się tym, że no w imię wolności jest w stanie sankcjonować prawo albo ustanawiać takie prawo, które jest wbrew człowiekowi. Tak jak mówiliśmy, chociażby takim papierkiem lakmusowym jest to, co zdarzyło się z naszym rodakiem w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania też się przecież szczyci prawem, tym takim mocnym, prawda? To kiedyś też jedno z priorytetowych państw w strukturach Unii Europejskiej, choć zawsze stawiali na swoim, mieli też i swoje priorytety, ale to też nam coś pokazuje, prawda? Że jak gdyby to są dwie koncepcje człowieka chociażby, czy dwie koncepcje podejścia do człowieka. Wiele się mówi na temat kultury życia, kultury śmierci.
Tak, i w tym wszystkim zwycięża jednak mimo wszystko kultura konsumpcjonizmu, która jest w zasadzie, można powiedzieć, zdecydowaną w zderzeniu z kulturą chociażby życia, kulturą szacunku, postrzegania praw człowieka. Tych praw, o których my w tej chwili mówimy i ta dyskusja przetacza się chociażby przez nasz kraj. Ta kultura po prostu przesłania wszelkie wartości, o których rozmawiamy. Dyskusja na temat czy mieć, czy być. To jest bardzo poważna dyskusja. No i wreszcie to duże uderzenie w młode pokolenia, to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla nich samych, dlatego że tak naprawdę w sytuacji, kiedy będą wzrastać bez żadnego systemu wartości, jedynie tylko w kwestii owego konsumpcjonizmu, no życie, jak wiemy, różnie się toczy i brak takich podstaw, takich fundamentów, brak odwołania się w sytuacji czasami też i trudnej, bardzo trudnej życiowej, prowadzi do bardzo dużych perturbacji i rzecz jasna do nihilizmu. W związku z czym to ja tą dyskusję widzę, oczywiście mam już swoje lata, patrzę na nią bardzo spokojnie, ale uważam, że musimy uczestniczyć w tej debacie, że nie możemy dać się z jakby zredukować czy zapędzić do tak zwanego koziego rogu i w końcu powiedzieć, no tak, no właściwie to jesteśmy już w zdecydowanej mniejszości, ten walec przeszedł. Nie, kropla drąży skałę i myślę, że trzeba mocno właśnie na tym forum, jakim jest Parlament Europejski, gdzie te wartości bardzo dokładnie się ścierają. Właśnie te ideowe. Oczywiście w ślad za tym idą również różne rozwiązania groźne gospodarcze, to sobie z tego zdajemy sprawę, że te ideologie są urzeczywistniane w różnych dokumentach, które potem obowiązują erga omnes, ale tutaj no, jasne artykułowanie tych poglądów na forum parlamentu może też jednoczyć siły, może powodować, że ci, którzy być może są w tej chwili w takiej sytuacji owego uśpienia, nawet wręcz otępienia, bo są w zdecydowanej mniejszości w swoich krajach, będą mogli łączyć swoje siły. Nie możemy tracić nadziei absolutnie przywoływanie właśnie słów wielkich Polaków, również obywateli, można powiedzieć, no i Europy, i świata. No, i święty Jan Paweł II był pielgrzymem, który wychodził do ludzi z całego świata, do różnych narodów i głosił wartości absolutnie uniwersalne, oparte właśnie na głębokich wartościach chrześcijańskich i na nauczaniu ewangelicznym. I warto przywoływać właśnie chociażby w sprawie życia i śmierci wszystkie jego maksymy, które są zawarte w encyklice i trzeba w encyklice Evangelium Vitae, ale też wielu innych. I trzeba dzisiaj po prostu do nich sięgnąć, dlatego że dyskusja, jak widzimy, musi być bardzo pogłębiona, poważna, oparta na dokumentach, dlatego że dzisiaj nie ma, szczególnie dla młodego pokolenia, takiej odpowiedzi nie, bo nie. Ona musi być pogłębiona, dlatego że ona jest naprawdę bardzo poważna i myślę, że jeśli nie teraz, to za chwilę te argumenty mogą absolutnie dotrzeć i w sytuacji już całkiem dorosłego życia będą gdzieś tam się przypominały. Sami tego doświadczaliśmy często, też byliśmy w jakichś tam wcześniej latach na okresach buntu, a dzisiaj widzimy, jak bardzo te wartości, które wtedy gdzieś wynieśliśmy z domu, z lekcji katechezy, a przecież byliśmy w bardzo trudnych czasach, żyliśmy, jak pamiętamy, w czasach komunizmu, a dzisiaj do wielu tych kwestii się po latach też bardzo często odwołujemy, albo i też w chwilach ciężkich, tak po ludzku, gdyby nie zasady naszej wiary, gdyby nie odwołanie do tych właśnie zasad wiary, do wielu też świadectw, jakie mamy na gruncie naszego życia chrześcijańskiego, pewnie by nam było bardzo, bardzo trudno pewne zjawiska sobie po ludzku wytłumaczyć. I dlatego to jest takie ważne, żeby tych młodych ludzi nie pozbawiać tego fundamentu. Nawet jeśli na początku oni te wartości być może odrzucą, ale ja myślę, że to ziarno zasiane jest ważne. I dlatego
albo nie będą widzieli jeszcze, jak one są ważne, bo tu potrzeba pewnej perspektywy, prawda, żeby je docenić, że są jednak wartości, których odrzucić nie możemy.
I jak najbardziej, tym bardziej w sprawie teraz tej dyskusji, którą mamy w sprawie godności życia ludzkiego od samego poczęcia, jak jasno i wyraźnie powiedzieć, że ta wypowiedź, którą przytoczyłam podczas ostatniej debaty na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 22 października, powiedziałam o tym, że każdy człowiek w momencie poczęcia ma swój kod genetyczny. Jest już określony, jaki będzie miał kolor oczu, że jest określona jego inteligencja. Jest to człowiek. Spotkało się to oczywiście z takim mało, krótko mówiąc, uzasadnionym krzykiem wielu kobiet, które wykrzykiwały wprost o prawach kobiet. Natomiast nie usłyszeliśmy tam ani jednego racjonalnego słowa na temat prawa dzieci, które decyzją tych rodziców zostały na świat powołane. W związku z tym to jest ten moment, kiedy trzeba jasno i wyraźnie dawać po prostu świadectwo. Myślę, że ze świadectwami się nie dyskutuje i w tym przypadku świadectwo nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II jest jak najbardziej wciąż na czasie. I być może dlatego on jest właśnie teraz tak bardzo atakowany. No, tej świętości nie możemy pozwolić poniewierać w żadnym wypadku jako katolicy i chociażby nie, i chrześcijanie, chociażby to, że będziemy wracać do tych jego źródeł, do tego jego nauczania, to już będzie bardzo poważne i będziemy pogłębiali to nauczanie tak sami, według własnych studiów, własnego wysiłku. To będzie też to nasze świadectwo. Będzie nam łatwiej po prostu przywoływać różnego rodzaju argumenty, często podczas rozmów w domu z młodymi ludźmi, trudnych rozmów z młodymi pokoleniami właśnie w domu i często te argumenty przywołując. Z tymi argumentami naprawdę nie da się w żaden sposób, znaczy krótko mówiąc, zło nie jest w stanie dyskutować.
Tak mówi się wiele o tej solidarności. Chciałem zapytać może o kwestię tej solidarności co do szczepionek, takiej pozycji wszystkich krajów i równego traktowania, zabiegania o wszystkich obywateli. Bo gdzieś 2 tygodnie temu czytałem taki artykuł na jednym z portali, że europejskie wartości, tak, ale w służbie Niemiec, bo ostatnie miesiące też pokazują, co gdy trzeba, to Berlin potrafi o nich zapominać. To kwestia no jakiegoś, prawda, chociażby kwestia Nord Streamu, kwestia jakichś umów z Chinami, czy kolejne sprawy tych zakupów szczepionek, o których wspomniałem, Niemcy i dodatkowe szczepionki, prawda? I co robić? Czy działania Niemiec powinny nas dziwić? Autor tego artykułu stawia pytanie, aczkolwiek patrząc na to, co Niemcy od dawna robią, czy może jakoś razem z Francją, że to oni, ten tandem nadaje prawda, ton w Europie i też ten wymiar tych europejskich wartości widziany przez pryzmat Niemców i Francuzów.
Pewnie przyszłoby nam się zgodzić z autorem tego artykułu i z tymi też zjawiskami, których diagnozy dokonujemy na co dzień, będąc tam właśnie w Unii Europejskiej. Historia jest nauczycielką życia i ta historia pokazuje, chociażby historia też Unii Europejskiej pokazuje, że rzeczywiście w sytuacjach takich poważnych, w sytuacjach zagrożenia, taką sytuacją w tej chwili jest COVID-19 dla Europy i dla świata, ale też jak pamiętamy kryzys w latach 2009, tak, 2010, 11, 12, wtedy w tym kryzysie pamiętamy, jak dyskutowaliśmy na ten temat i prosiliśmy wtedy rządy PO i PSL-u, żeby pomagano naszym polskim sektorom, naszym polskim branżom w tym kryzysie, żeby państwo pomagało, tak chociażby jak teraz staramy się tworzyć różnego rodzaju tarcze. I wtedy słyszeliśmy od tych rządów, że nie, bo przecież nie może być niedozwolonej pomocy, prawda, publicznej dla różnych sektorów w czasie tego kryzysu. No a Niemcy doskonale wiemy, dbali mimo tego rzekomego zakazu i nie powoływali się na ten zakaz i Angela Merkel nie miała żadnych oporów, żeby pomagać własnemu przemysłowi, chociażby, jak pamiętamy, stoczniowemu czy samochodowemu, więc to jest przynajmniej takie wieści do nas wszystkich dochodziły, więc widzimy, że teraz kolejny kryzys, a to jest kryzys bardzo poważny, jeśli chodzi o COVID-19, bo to już jest kwestia, która dotyczy nie tylko branż poszczególnych, ale zdrowia i życia każdego człowieka i nikt nie jest tutaj z nas, nie jest wyjątkiem w tym zakresie, no to tu już te działania są rzeczywiście najpierw frazesy, solidarność, wszyscy razem, spróbujmy, będzie szybciej, będzie lepiej, będzie być może lepiej organizacyjnie, no okazuje się, że jak troszeczkę organizacyjnie, zresztą troszkę jak zwykle, no jest to taki duży chochoł, jeśli chodzi o organizację, o słomianych nogach. Często uśmiecham się, że jak przyjdzie weekend, to już zupełnie nie można doczekać się żadnej decyzji. Ale w tym przypadku Niemcy chociażby już widziały, że mają dużą populację do zaszczepienia i że tutaj te działania poza Unią Europejską zaczęły usprawiedliwiać, więc to jest takie działanie, które ma się nijak do deklaracji, nawet jeśli szefową Komisji Europejskiej jest Niemka, no to te deklaracje mają się nijak do rzeczywistych działań poszczególnych państw, które chcą zdecydowanie szybciej wyjść z pandemii. Oczywiście, że tu również chodzi o
potęgi gospodarcze, dlatego że pandemia i jej skutki przede wszystkim mają przełożenie nie tylko na nasze życie, zdrowie i nasze samopoczucie i naszą też przyszłość, bo wciąż nie wiemy, jakie skutki może mieć w dalszych latach ta choroba, to jest wciąż badane, ale przede wszystkim ma to przełożenie na kondycję gospodarek i my staramy się z tym walczyć tak, jak potrafimy i zgodnie z zasadami. Za każdym razem mamy przecież i staramy się tym regułom jak najbardziej, no nie tyle podporządkować, co być zgodnym z tym działaniem, ale rzeczywiście tutaj mocno oddziaływać na naszą polską gospodarkę, tak żeby w miarę, jeśli idzie o tą pandemię, mimo bardzo wielu zawirowań, ale jednak te wskaźniki gospodarcze utrzymywać na tym poziomie, na jakim się tylko da. I okazuje się, że ostatnie dane pokazują, że ten spadek PKB u nas choć jest i nad tym na pewno wszyscy bardzo bolejemy i mam nadzieję, że będzie mogło być bardzo szybko duże odbicie w tym zakresie. I tu jest też wielka rola nie tylko państwa, ale przede wszystkim też wielu podmiotów gospodarczych, które zresztą sama się teraz tutaj temu przyglądam z wielkim zatroskaniem, jednak starają się utrzymywać miejsca pracy. I nie tylko dlatego, jak mówią czasami nieprzychylni, bo otrzymały jakąś tam pomoc, więc są zmuszone te miejsca pracy utrzymać. Nie, ja widzę wielki wysiłek wielu osób, które naprawdę stawili wielu przedsiębiorców, którzy starają się utrzymać tą produkcję na takim poziomie, żeby można było przetrwać jeszcze tą pandemię i żeby przede wszystkim ludzie nie tracili pracy, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, bo to jest utrzymanie też rodzin i to jest kwestia kondycji w ogólności naszej polskiej gospodarki. Za to chcę tym ludziom podziękować sama. Wielu znam osobiście i trzeba tu chylić czoła. Ale z tą solidarnością, wracając do pytania ojca, jeśli idzie o Unię Europejską, jest rzeczywiście naprawdę różnie. Chcę tylko powiedzieć, że staramy się walczyć tutaj również, jeśli idzie o obostrzenia. Wygląda to bardzo różnie w różnych krajach. U nas w tej chwili jest luzowanie, choć jest wielka prośba o zachowywanie wszelkich zasad ostrożności. To jest niezwykle ważne, dlatego że dzisiejsze obrazki chociażby z Portugalii są dramatyczne i rzeczywiście tam wydolność służby zdrowia już się skończyła i sytuacja epidemiczna jest naprawdę dramatyczna.
No nieraz różne ocenie, prawda, są poddawane, są poddawane działania na przykład polskiego rządu, jeżeli chodzi o obostrzenia, o pewne wstrzymanie, lockdown. Te decyzje, które były podejmowane od zeszłego roku do obecnego, w porównaniu z tym, co dzieje się w innych krajach, wirus, można powiedzieć, no ten sam, czasem się gdzieś jakaś tam odmiana, ale jak to wpływa na gospodarki, na ludzi i na decyzje rządzących?
Oczywiście, że wpływa. Jak zobaczymy, co stało się we Włoszech, bo dzisiaj jest tam poluzowanie i absolutny boom. Widzieliśmy, co dzieje się na ulicach chociażby Rzymu. Oczywiście to jest wielka radość, bo nie ma się co dziwić. Wszyscy już naprawdę jesteśmy u kresu czasami wytrzymałości psychicznej. Jeśli idzie o te wszystkie reżimy obostrzenia, o te, no można powiedzieć, brak kontaktów, które są dla ludzi niezwykle ważne. Pandemia pokazała, jak ważne są te kontakty społeczne, bo ich brak chociażby pokazał wagę. I to, że my z tego powodu bardzo cierpimy. Ale chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że mądre i rozsądne tutaj postępowanie, mimo iż ciężkie czasami w swoim uzasadnieniu i w zrozumieniu, na to wszystko trzeba wskazać dwie rzeczy. Po pierwsze, nie było łatwo, bo i też opozycja, która jak wiemy ma swoje mocne przełożenie na niektóre dość silne media, nie pomagała w tym i to było bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo wiemy, że jeśli byśmy, wróg jest niewidzialny i jeden, ale gdyby tutaj rzeczywiście wszyscy stanęli bardzo mocno murem w walce, to być może i ta huśtawka emocjonalna u nas wszystkich byłaby zdecydowanie mniejsza, jeśli idzie o skutki pandemii. Natomiast w drugiej kwestii chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ja na przykład bardzo dokładnie staram się obserwować statystyki w zakresie wydolności właśnie służby zdrowia. Dzisiaj patrzyłam na statystyki bodajże z wczorajszego dnia i jasno i wyraźnie widać, że jesteśmy w połowie, jeśli idzie o kwestie zajętych łóżek, bo wciąż te zachorowania są jednak spore i w połowie, jeśli idzie o zajęte, mniej więcej, prawda, jeśli idzie o zajęte respiratory. To są ważne dane, dlatego że my możemy cieszyć się z różnego rodzaju poluzowania, ale każdy, kto przeszedł, bądź zetknął się, bądź miał najbliższego, najbliższą osobę chorą na COVID-19, wie, jak ciężka to jest choroba i jak ważne jest jednak przestrzeganie pewnych zasad, przede wszystkim tych zasad sanitarnych. I myślę, że tutaj będziemy odpowiedzialni w tym zakresie. Ja mocno wierzę w to i że tutaj również będziemy te statystyki zachowywać i że obrazki, które w tej chwili widzimy z wielu krajów, po prostu u nas nie będą miały miejsca.
Kwestia dyplomacji europejskiej, czy każdy da własną rękę, czy też nie, chociażby w kwestii Rosji. Ostatnio to spotkanie szefa unijnej dyplomacji Josefa Borrella, też w takim trudnym momencie, bo kwestia uwolnienia Aleksieja Nawalnego, wyroku wydanego na opozycjonistę, i to, co stało się z wydaleniem chociażby dyplomatów ze Szwecji, Polski, Niemiec, mówi twardo Angela Merkel, kanclerz Niemiec, prezydent Francji Emmanuel Macron, mówi też polska dyplomacja. Jak pani to ocenia, te działania, jeżeli chodzi o te takie mocne kroki względem Rosji, Unii Europejskiej, bo gdzieś z tyłu też mamy europejski projekt, podobno, tak, chociażby patrzy kanclerz Austrii Sebastian Kurz, Nord Stream to europejski projekt, na którym powinno wszystkim zależeć, bo interesy oczywiście mają Niemcy, Austria, kilka innych krajów europejskich, i nie do końca jest za tym, żeby mieszać w to też sprawę Aleksieja Nawalnego.
A więc właśnie, to w kontekście tych wartości europejskich, o których zaczęliśmy dzisiaj program, ojcze, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli tak mocno mówi się, że powinniśmy przestrzegać przede wszystkim prawa człowieka i obywatela, wolność jest tą podstawową wartością, to jak to się ma do kwestii dążenia do wolności opozycji rosyjskiej czy opozycji białoruskiej, jeżeli dyplomacja Unii Europejskiej, bo dyplomacja jest taką powinna być taką emanacją dbałości o przede wszystkim te wartości, w tym przypadku również w tym kontekście wartości i Unii Europejskiej, skoro w sytuacji, kiedy mamy takie oto przykre zdarzenie, czyli odesłanie Aleksieja Nawalnego na odbycie wyroku do karnej kolonii, co jest chyba jedną z najgorszych form odbycia wyroku przez człowieka, w tym przypadku ikony, jeśli idzie o walkę o wolność i o godność w Rosji, przyjeżdża szef dyplomacji w Unii Europejskiej. To jest po prostu coś niebywałego. Ja do końca w to nie wierzyłam. Myślałam, że rzeczywiście ta wizyta zostanie po prostu odwołana, a jednak interesy. Zwróćmy, proszę Państwa, na to uwagę, zanim wszyscy ci, którzy tak łatwo wierzą w pewne hasła, które głoszą niektórzy w owej Unii, a powielają potem chociażby europosłowie z opozycji, pięknie opakowane, tylko tyle, że trzeba by później zajrzeć, co się pod tym kryje. W tym przypadku, jeśli chodzi o Rosję i o kwestię dążenia do wolności, niepodległości, do poszanowania praw człowieka, to tak naprawdę opozycja w Rosji, która jest traktowana tak, jak jest traktowana, ale tym samym również można to rozszerzyć na opozycję białoruską. To jest sytuacja nie do pomyślenia. Jestem zawiedziona i uważam, że w tym przypadku po prostu szef dyplomacji rosyjskiej, Siergiej Ławrow, który jest, można powiedzieć, w tej sytuacji sporym graczem, po prostu, krótko mówiąc, Unię rozegrał. Ale i tym samym i Rosja, i Niemcy mają tutaj ponad naszymi głowami, jak zresztą historia to pokazywała, swoje interesy. I w tym przypadku nie wiem, jak to się ma i jak to tłumaczyć, że z jednej strony całkiem niedawno Parlament Europejski przyznaje, skądinąd ku naszej też jakby wielkiej radości, uważamy, że to była też taka sprawiedliwość w tym przypadku i wzmocnienie opozycji białoruskiej, przydziela nagrodę Sacharowa, bardzo prestiżową nagrodę w Parlamencie Europejskim opozycji opozycji białoruskiej. To się stało na wniosek między innymi polskich eurodeputowanych i tutaj wiodącą rolę miała pani europoseł Anna Fotyga, ale w tym przypadku udziela takiej nagrody, a za kilka tygodni jest no, taki, można powiedzieć, przykry prezent ze strony dyplomacji unijnej w stosunku do opozycji nie tylko białoruskiej, ale przede wszystkim opozycji rosyjskiej. Wiadomo, że tutaj to jest troszeczkę system naczyń połączonych i ci ludzie, nie wiem, w jaki sposób mają mieć nadzieję, bo tutaj każde działanie ze strony Unii Europejskiej wspierające opozycję jest niezwykle ważne dla nich w tych trudnych warunkach. Nie tylko wsparcie werbalne, ale chociażby i poprzez takie nagrody, poprzez zapraszanie do Parlamentu Europejskiego. To wszystko się dzieje, ale również poprzez właśnie taką dyplomację. To jest doskonale przez opozycję wyczuwane, więc z drugiej strony ta dyplomacja kładzie na łopatki wszelkie wysiłki. Tylko dlatego, że są po prostu te interesy. Moim zdaniem można to rozgrywać zupełnie inaczej, bo pytanie jest następujące. Czy Unia Europejska wciąż chce rozmawiać z taką Rosją, jaka jest w tej chwili, czy też jednak będzie miała ambicje rozmowy kiedyś, w przyszłości, może myślę naiwnie i życzeniowo, ale jednak z Rosją, która będzie Rosją demokratyczną, Rosją, w której opozycja po prostu zwycięży. Na to pytanie powinna sobie dzisiaj odpowiedzieć Unia Europejska.
Holandia wszystko robiła, żeby złożyć skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kwestia praworządności. Ale nie udało się. Szef holenderskiej dyplomacji przyznał, że rządowi w Hadze nie udało się przekonać innych krajów Unii Europejskiej do poparcia inicjatywy złożenia skargi do TSUE na łamanie praworządności w Polsce. Chciałem zapytać, jak to wygląda z pani perspektywy, jak pani ocenia też działania opozycji w każdym kraju, bo każdy kraj ma opozycję parlamentarną, to rozumiem, ale jeżeli chodzi o te sprawy, o które walczymy i zmagamy się, bo tutaj potrzeba też argumentów w strukturach Unii Europejskiej, w parlamencie, przed Komisją Europejską, bo pytam z racji takiej konferencji, odbyła się w sobotę, wczoraj konferencja Czas na zmiany. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka proponuje opozycji utworzenie koalicji 276. No i zaprzągnął do tego, nie wiem czy tego też chcą, ale poza koalicją Lewica, projekt Szymona Hołowni Polska 2050, PSL, no bo mają jakąś nową receptę, ale przede wszystkim według pana Budki taka koalicja, której nazwa nawiązuje do liczby posłów, potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, miałaby szansę na pokonanie Zjednoczonej Prawicy w wyborach. Pytam się o to, bo to kolejny projekt, ale ta opozycja też jest bardzo ostra, bardzo surowa i cały czas szuka popleczników w różnego rodzaju sprawach i w donosach, w strukturach Unii Europejskiej, w parlamencie. A tutaj myślą o nowym może Trybunale, o nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, likwidacji Funduszu Kościelnego, większych wydatkach na służbie, o likwidacja też TVP Info i to różnego rodzaju prawda, projekty. Ale tak właśnie pytanie o tą opozycję, bo różne opozycje są, ale czy i jak się zachowują, jeżeli chodzi o struktury europejskie?
No rzeczywiście jakoś nie zauważyłam w tym absolutnie, w cudzysłowie, wybitnym planie jakiegoś planu, żeby ludziom się żyło lepiej, no po prostu najzwyczajniej, no, o tym jakoś zapomniano. Natomiast żeby przewrócić władzę demokratycznie wybraną Zjednoczonej Prawicy, no tutaj tych kilka punktów wybrzmiało. Absolutnie, nawet specjalnie z tym się ani Borys Budka, ani pan Trzaskowski nie kryli. W tym przypadku obalanie weta, no naprawdę, to już 276, no żeby taką większość zdobyć, no to rzeczywiście wymagałoby przydącie chociażby zapytać swoich, nie wiem, współkoalicjantów, czy wszystkich tych, którzy dzisiaj są w opozycji. Oni się oczywiście słusznie obruszyli, dlatego że zostali potraktowani jak przysłowiowe przystawki, bo wciąż sen o potędze Platforma Obywatelska śni, myśli, że jest tą partią wiodącą. Jest, ma oczywiście tutaj jakiś procent poparcia, ale trzeba wiedzieć, że jest tam w tej chwili spory chyba frustracja, odpływ też posłów do innej formacji i zdaje się, to są trochę inne problemy. I żeby śnić sen o potędze, to trzeba najpierw posprzątać swoje własne podwórko. Ja powiem tak, nie chcę już może nawet drwić, ale przywództwo, myślę, pana Borysa Budki się kończy. Zresztą to był człowiek, który wobec wielu z nas nie pogrywał, krótko mówiąc, uczciwie. I nie chcę już tutaj do pewnych rzeczy, też jego kłamstw wracać. Był z tego czasu bardzo bezwzględna. Dzisiaj widać, że sobie ze swoją formacją, gdzie aspirował, też miał pewnie wielki sen o potędze, po prostu nie radzi. Bardzo żałosna ta wczorajsza konferencja, naprawdę bardzo żałosna, bo jakże może wykrzykiwać pewne elementy tego planu, dość mało ambitne. Człowiek, który, tak jak powiedziałam w pierwszej części programu, nie potrafi sobie poradzić z jedną oczyszczalnią ścieków i z kilkoma rurami ciepłowniczymi, a co dopiero chce sobie radzić z całym krajem. Ja powiem tak, jeśli idzie o Unię Europejską i kwestie naszej opozycji, no to jest rzeczywiście wielki błąd tej opozycji, potężny błąd i wielka wina w stosunku do Polski, do kraju, do narodu. No nie może być tak, bo nawet jeśli tu się różnimy w różny sposób, czasami pięknie, czasami mniej pięknie, ale jednak jesteśmy tutaj i wewnętrznie dyskutujemy, jest demokracja, ale na zewnątrz, jeśli idzie o sprawy Polski, naprawdę powinniśmy być tutaj jak jedna dłoń. I potem tego typu komunikaty na forum na przykład Parlamentu Europejskiego, które są komunikatami naprawdę ściśle publicystycznymi, nie mającego czasami nic wspólnego z rzeczywistością, budowanie pewnej narracji, że w Polsce, nie wiem, nie ma demokracji, że nie można demonstrować, że są różnego rodzaju takie już ekscesy, że jak ja to słyszę, to zastanawiam się, że jak jestem w moim kraju, czy ja rzeczywiście jestem w tym kraju. Budowanie takiej narracji tutaj jakiegoś, nie wiem, strachu, terroru, no to jest po prostu karygodne. To jest coś, co się w głowie nie mieści i chociażby to, co w cudzysłowie kupili europosłowie w tej emocjonalnej dyskusji, bo oni wciąż są po prostu wprowadzani notorycznie w błąd, nie pogłębiają tej wiedzy, nie sięgają do źródeł, tylko tak jak mówię, czerpią tą wiedzę od tychże europosłów, jak chociażby kwestia owych stref wolnych od LGBT, gdzie był to, jak pamiętamy, happening i jak to było, zresztą nawet już w tej sprawie toczy się stosowne postępowanie. Nie chcieli nawet przyjmować do wiadomości tłumaczenia, że takich stref nie ma. Owszem, są uchwały poszczególnych samorządów, ale one się mają nijak do tej narracji, którą przedstawiają europosłowie polscy na forum Parlamentu Europejskiego. I potem w tym zapędzie na przykład Holandia, wierząc w te wszystkie publicystyczne brednie, no brnęła w takiej koalicji przeciwko Polsce. Każdy kraj, każdy rząd ma dyplomację, oczywiście doskonale wie, co dzieje się w krajach. No i krótko mówiąc, nie dali się wyprowadzić tym ideologicznym bzdurom w pole i stąd nie podjęli takiej koalicji. To jest oczywiste. I dlatego, jak czasami rozmawiamy z europosłami, to prosimy, żeby jednak popytali i jednak sięgnęli do źródeł i w tą, jakby nie dali się wciągać w tą walkę, która jest tutaj, a taka jest w każdym kraju, ale jako stronnicy, bo narażają się po prostu w tym przypadku na no co najmniej naiwność i śmieszność. Więc to wszystko jest przęgnięte, ojcze, tylko najbardziej cierpi na tym nasza ojczyzna, bo potem bardzo łatwo sięgnąć pani Wyrze Jurowej, czy innym komisarzom Unii Europejskiej, czy panu Timmermansowi, było łatwo sięgnąć po instrumenty, które są już w tym przypadku bardzo groźne dla Polski, jak chociażby ten instrument praworządności w sposób świadomy i celowy, niedookreślony, bez kryteriów, ale wciąż w tej chwili wiszący jak miecz Demoklesa nad nami, że jeśli będziecie tych wartości przestrzegać, a jak są wartości Unii Europejskiej pojmowane, tośmy sobie już o tym powiedzieli, no to wtedy, prawda, środki za praworządność. To jest niezwykle groźne, ale niestety tutaj chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że bardzo dużą winę za to ponoszą ci, którzy przenoszą ten spór nasz tutaj polityczny, powielając różnego rodzaju argumenty, które nie do końca polegają na prawdzie, na forum Unii Europejskiej i wprowadzając zamęt, zamieszanie i w błąd co do Polski, a tym samym niszcząc wizerunek naszego kraju na zewnątrz. Tak nie powinni działać mężowie stanu. Tam powinna liczyć się przede wszystkim polska racja stanu. No i cóż, teraz jak wrócimy do tego, co ojciec powiedział, czyli do z czym ojciec tutaj powiązał tą kwestię owej wczorajszej konwencji, no to widzimy, że tak naprawdę to działalność opozycji jest od awantury do awantury. Nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnej strategii, nie ma przemyślanego programu wciąż i nadal, mimo iż na to było wiele, wiele lat, więc nie mamy za bardzo z czym polemizować, nawet gdybyśmy chcieli, na argumenty. Dlaczego? Dlatego, że dyskusja na argumenty jest przejawem szacunku dla naszych obywateli. Natomiast ta dyskusja, która jest nam w tej chwili proponowana, no to jest znowu dyskusja na poziomie dość prymitywnej awantury, a tego byśmy nie chcieli, bo mamy zbyt dużo problemów w tej chwili, szczególnie po-covidowych, i problemów, które się z tym wiążą i trzeba je po prostu na bieżąco rozwiązywać, a ze strony opozycji niestety tutaj nie możemy liczyć na przede wszystkim już nie tyle na pomoc, co na spokój.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś sprawy polskie w Unii Europejskiej, a naszym gościem jest pani poseł Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. Czekamy też na Państwa głosy, zapraszamy, zachęcamy do wspólnej rozmowy. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław z Lublina, witam ojca i panią poseł. Ja taką miałbym sprawę, chciałem poruszyć. Co prawda nie jest to działka Solidarnej Polski, ale w rządzeniu kraju Solidarna Polska ma tam swój jakiś udział. Ostatnio komunikaty w mediach publicznych alarmują o dużym wzroście śmiertelności w naszym kraju, śmiertelności pozakowidowej. Wypowiadał się również na ten temat pan prezydent Duda gdzieś około 3 tygodni temu w mediach publicznych. No i tam była takie domniemanie, czy to jest przyczyna żywności, czy złego powietrza. Albo jedno i drugie. No, jak wiemy z naszych mediów, w telewizji trwam, z rozmów niedokończonych, bo były takie rozmowy na przykład na temat żywności. Olej rzepakowy pryskany pod koniec jego bytu na polu Roundupem, tuż przed zbiorem, środkiem szkodliwym dla człowieka. Z tego jest, znaczy ten rzepak jest pryskany. Uzyskujemy z tego rzepaku olej rzepakowy, następnie margarynę, spożywamy to. Była w owym czasie, w czasie tych rozmów niedokończonych, pani profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która stwierdziła, że to jest szkodliwe. To jest tego mięso wieprzowe. Również albo do Polski przyjeżdża z zachodu, Niemcy, Dania lub Belgia, albo w Polsce hodowane fermy są na usługach zachodnich, to znaczy pasza przychodzi z zachodu, a polskie jest tylko powietrze, woda, no i robocizna. I takie mięso, to fermowe, spożywamy, które się praktycznie nie nadaje do spożycia. Ponadto wiemy również z mediów, że te świnie hodowane przed samym ich ubiciem są faszerowane antybiotykiem specjalnie, ażeby szybciej dochodziły do wagi. Również to jest szkodliwe. Nie ma żadnej kontroli w Polsce, znaczy nie mamy sygnału, żeby była jakaś kontrola żywności, co do jakości tej żywności. Sanepid czy inne.
Czyli tutaj ten temat rozumiemy? Jeszcze tak? Jakaś kwestia, panie Stanisławie?
Tak, to znaczy jest prośba tutaj, no żeby jakoś wziąć, poruszyć temat, żeby nie było tak na odczekanie, bo no jest taka prawda, że pan Jarosław Kaczyński, ja głosuję na prawicę, wiele tematów jakoś tak się odkłada na przeczekanie. Żeby temat ruszyć, żeby to coś się działo z tym tematem, bo nie możemy z tym czekać. I jeszcze jedna drobna sprawa, jeśli można, do pani poseł.
Tak.
Sygnały, przekaz sygnałów telewizyjnych, czy internet, czy telefony tutaj w kraju odbywają się za pośrednictwem firm zachodnich. Na przykład Netia. Czy nie mamy informacji, żeby jakaś polska firma ten temat podjęła? Zmuszeni jesteśmy korzystać z tych firm zachodnich, a wiemy, jak na przykład było ostatnio w Ameryce z Donaldem Trumpem w czasie wyborów. Przymknęli mu w ogóle media, no i dlatego to jest moim zdaniem ważna sprawa. Brak jest informacji i brak jest w ogóle jakiegoś działania w tym kierunku ze strony rządzących. To jak ja miał to tylko tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, co do Neti, może bardziej kupiona przez Solorza, więc jakoś przez polskiego potentata, ale oczywiście większość firm telekomunikacyjnych no jest w obcych rękach. Kiedyś to państwo budowało firmy polskie, państwowe, no a później w jakimś momencie zostały poprzejmowane przez rynki telekomunikacyjne, czy francuskie, czy niemieckie. To tak, to prawdą jest. Proszę bardzo, pani poseł.
Tak, ja jeszcze pamiętam bardzo dokładnie. Bardzo dziękuję panu za ten głos. Dwa ważne tematy pan bardzo ważne poruszył. Oczywiście nie jestem ani w jednym, ani w drugim fachowcem, ale postaram się
tutaj Państwu też odpowiedzieć na pewne elementy. Mianowicie chcę jasno wyraźnie powiedzieć, że to Radio Maria pamiętam bardzo wiele, wiele lat temu, kiedy odbywały się różnego rodzaju drastyczne wyprzedaże, jak Państwo pamiętacie, państwowych różnych firm. Pamiętam, jak jako żywo się dyskutowało tutaj na łamach w obronie, na weterze w Radiu Maria w obronie tychże firm, wyprzedaży, ich można powiedzieć wyprowadzaniu poza granice naszego kraju, szczególnie w takich zakresach strategicznych, chociażby jak kwestia właśnie telekomunikacji. I to był bardzo duży błąd. Dzisiaj jak najbardziej w tych obszarach warto, żeby polski potencjał budować. Co do tej kwestii również, jeśli pan pozwoli, to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że nasza formacja i pan minister Ziobro i ministrowie i posłowie złożyli projekt ustawy dotyczący no właśnie owej wolności słowa w internecie na bazie tego, co zrobiono ówczesnemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wprowadzamy bardzo dokładne przepisy, które mają temu przynajmniej w warunkach polskich w tej chwili absolutnie zaradzić i tą wolność słowa zapewnić wbrew temu, co się też mówi, co nasi europosłowie mówią w Unii Europejskiej, że u nas takiej wolności słowa nie ma. Jest, ale żeby ją wzmocnić, żeby nie było takich przypadków, bo rzeczywiście to było no, w Stanach Zjednoczonych, ale jednak to dotyczy tego, tej kwestii, o której pan powiedział, czyli własności tych wszystkich portali, tych wszystkich mediów społecznościowych, które no, też jak i kapitał mają swoją twarz ideologiczną. Okazuje się, że treści, które nie podobają się właścicielom, są albo blokowane, albo usuwane i w tym przypadku to no, sterowanie tą wolnością słowa jest ewidentne i ta ustawa idąca również w kierunku też i ochrony jest już w parlamencie i tutaj jest już, przepraszam, w ramach Zjednoczonej Prawicy procedowana i zwróciliśmy na to szczególną uwagę. A co do kwestii skutków wyprzedaży majątku z lat 90. to jest ewidentne i na to pan zwraca uwagę i to jest powoli patrzymy, jak patrzymy teraz na kwestie chociażby decyzji też szefostwa PKN Orlen i samego prezesa Obajtka. Kwestia wykupienia, czyli w sposób absolutnie biznesowy, tak jak się dzieje na każdym świecie. Te zarzuty, które słyszę, dość infantylne i niezbyt zgrabne, pod adresem akurat w tym przypadku PKN Orlen i transakcji w zakresie wykupu Polski Press jest jak najbardziej zasadny, dlatego że jeśli idzie o media, tutaj kapitał ma narodowość. Tu kapitał ma narodowość i to rozbiliśmy się tutaj niejednokrotnie o te kwestie i media kształtowały świadomość, szczególnie te, które były w rękach niemieckich i o tym też szeroko rozmawialiśmy bardzo często w ramach Rodziny Radia Maryja i tutaj pan ma rację. Pozostaje też oczywiście kwestia innych mediów, które mają dość szerokie oddziaływanie. Tutaj, jeśli idzie o kwestię bezpieczeństwa żywności, ja pamiętam bardzo dobre rozmowy na temat bezpieczeństwa żywności, na temat chociażby GMO. No tutaj fantastycznym, pięknym przykładem działalności był świętej pamięci nieodżałowany pan profesor Szyszko. Zresztą pan profesor był moim sąsiadem podczas posiedzeń rad ministrów. Często w tej sprawie również się wypowiadał i organizował konferencje i to warte jest jakby powielania, kontynuowania. W tym przedmiocie na pewno zdecydowanie bardziej władny i kompetentny byłby czy minister rolnictwa, czy w tym przypadku eksperci, profesorowie w tym zakresie. Natomiast co do tych statystyk, bo od tego pan był uprzejmy zacząć, że mamy, tak jak pan twierdzi, dość wysoki odsetek osób, które umierają. Oczywiście mamy pandemię i w związku z tym też te statystyki są pokazywane w związku z pandemią COVID-19, ale ta pandemia też spowodowała to, że
no niemal wszyscy ograniczyliśmy swoje, no, można powiedzieć, kontakty w sprawach takich codziennych, czy nawet chorób przewlekłych, na które chorujemy, że też w pewnych przypadkach to leczenie nie było takim leczeniem, jakim byłoby, gdyby COVID-u nie było. I to są też na pewno statystyki w tym zakresie nie są obiecujące, choć rzeczywiście tutaj służba zdrowia w przypadku już w tej chwili szczepień i to, że była ujęta ochrona zdrowia w tej pierwszej grupie, w grupie zero, już będzie pozwalała na otwieranie się tutaj w tym zakresie kontaktów, już bezpośrednich kontaktów z lekarzami, z fachowcami, ze specjalistami, dlatego że tutaj no, pandemia niestety swoje żniwo zebrała. A taka bardzo mocna krytyka opozycji, bardzo niesprawiedliwa, pod adresem partii rządzącej. Ja tak miałam takie wrażenie, jakbyśmy, nie wiem, namnażali ten zarazek, bo takie już osaczenie ze strony tych państwa wyczuwaliśmy. No powtarzam, zamiast stanąć ramię w ramię w walce, to jednak tutaj również i w tej propagandzie szczytują i straszą też ludzi zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj wszyscy musimy wspólnie naprawdę brać się w wielu obszarach naszego życia, również w tym osobistym obszarze, do tego, żeby po tym COVID-zie, krótko mówiąc, po prostu robić porządki i w zakresie własnego zdrowia również będziemy musieli to zrobić. Wtedy mam wielką nadzieję, że te statystyki nie będą już takie, jakie są w tej chwili.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, halo. Gdzieś nasz słuchacz się zgubił. Proszę bardzo, Radio Maryja. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania.
Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam panią posła, panią redaktor i ojca prowadzącego. Chciałem zapytać, bo taki jest teraz problem i różnie się mówi o tych szczepionkach. Okazuje się, że niektóre szczepionki weszły na rynek, czyli do używania bez wcześniejszego testowania na zwierzętach. Bo to jest, jeżeli uruchamia się jakieś szczepionki, one powinny być testowane na zwierzętach, czy na królikach i tak dalej. Natomiast jest też takie przesłanie, że niestety szczepionki, które zostały uruchomione tutaj u nas w Polsce, nie były testowane na zwierzętach.
Mhm. To jest jeden temat, czy jeszcze jakiś, pani Zbigniewie?
Proszę?
To jest jeden temat, czy jeszcze jakiś?
Tutaj jeszcze dokończę. I tu jest problem taki, że będzie się testowało na ludziach. I to jest problem. I wiele osób o to pyta, ja w imieniu niektórych chorych, którym się opiekuję.
No nie wiem, czy my damy radę na to pytanie odpowiedzieć, pani poseł?
Ja powiem tak. To znaczy, proszę państwa, oczywiście są trzy obszary w życiu, ja zawsze tak mówiłam, na wszystkich spotkaniach, również naszych wspólnych, nie tylko trzy obszary w życiu każdego obywatela najważniejsze. To jest zdrowie, praca i bezpieczeństwo. I właśnie owo zdrowie w tej chwili, to o czym dyskutujemy w okresie pandemii, jest priorytetem, jest najważniejsze. Ja się nie dziwię państwu i ludziom, że są różne lęki, są różne pytania, są różne wątpliwości, bo to jest oczywiste. Każdy chce dla siebie i dla swoich najbliższych w przedmiocie, w obszarze, w kwestii zdrowia, które jest fundamentalne, chcę wiedzieć jak najwięcej i te wszystkie wątpliwości rozwiewać. Oczywiście, że nie jestem lekarzem, nie jestem farmaceutą, nie jestem tutaj w tym przypadku absolutnie władna, żeby takie wątpliwości rozwiewać. Natomiast ja powiem państwu, jako nie wiem, Beata Kempa, tak, osoba, jakie ja mam podejście, co ja zrobię, jaką ja podejmę decyzję, czy jaką decyzję nawet mogę powiedzieć podejmują moi najbliżsi. Otóż jeżeli te szczepionki zostały dopuszczone
przez naszą agencję oceny technologii. Jeżeli te szczepionki są dopuszczone przez Europejską Agencję Oceny, jeżeli tymi szczepionkami mają być szczepione miliardy ludzi na całym świecie, a tak będzie, bardzo wiele osób i wiele państw w tej chwili te akcje organizuje, również u nas jest organizowana. I powiem Państwu tak, że ja na pewno, jeżeli moja kolejka, moja już tam gdzieś rola dojdzie, to się zaszczepię. W tej chwili ci z osób z jakiegoś otoczenia, w którym ja przebywam, a które były już w tej grupie zero, bądź są seniorami, sama mam takiego 90-letniego seniora w domu, czują się bardzo dobrze. Oczywiście zawsze mogą trzeba się obserwować, trzeba bardzo dokładnie to też skonsultować, jeśli ktoś ma choroby przewlekłe, są seniorzy, którzy mają te choroby, to warto pogłębić również wiedzę u swoich lekarzy, także u lekarza, który będzie dopuszczał do szczepień. Warto zapytać i trzeba o wszystkie wątpliwości, nie bać się tego, rozwiać wszystkie wątpliwości. Natomiast, no proszę Państwa, musimy tą pandemię po prostu pokonać i takie jest moje zdanie, to jest moje osobiste zdanie, Państwo możecie je wziąć pod uwagę, nie musicie wziąć pod uwagę, ale z tą pandemią musimy sobie poradzić. Bywały w przestrzeni, jak wiemy, wieków różnego rodzaju zarazy i różnie do tego podchodzono, ale też w czasach, kiedy nie było, nie wiem, komputerów, różnych urządzeń, które na pewno teraz pomagają, a takiej wiedzy, jaka jest w tej chwili, a też wchodziły szczepionki. Więc proszę Państwa, ja te wątpliwości Państwa jak najbardziej rozumiem, bo to jest zdrowie, to jest najbardziej wrażliwa sfera każdego człowieka. Natomiast no, trzeba się zdecydować i w tym przypadku ta pandemia jest naprawdę poważna. Powikłania są bardzo poważne. Pozdrawiam też bardzo, bardzo serdecznie i modlę się za wszystkich, którzy w tej chwili przechodzą tą chorobę. Jest też masa moich bardzo serdecznych znajomych. Są też duchowni, którzy w tej chwili chorują, których też bardzo pozdrawiam, bo jesteśmy też z wieloma osobami w telefonicznym kontakcie. Modlę się za nich bardzo. Teraz i nowenną do Matki Bożej z Lourdes, która też jest moją patronką, ale i też trzeba nam wiedzieć, że ze zdobyczy techniki chyba już nie damy rady nie skorzystać, ale jeśli są lęki, jeśli są wątpliwości, warto je rozwiewać u fachowców, po prostu u specjalistów, u lekarzy. Trzeba te wątpliwości, proszę Państwa, rozwiewać, bo każdy człowiek ma jeszcze swoje jakieś różne sprawy, przypadłości, choroby, być może przebyte, obecne, to trzeba na pewno zrobić i jeśli te wątpliwości będą rozwiane, to po prostu trzeba się zaszczepić.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Monachium.
Prosimy.
Ja po prostu mam właśnie tutaj też do kwestii tych szczepionek. To znaczy mnie bardzo dziwi, że akurat Unia Europejska, czy w ogóle też Polska, Niemcy koncentrują się na zakupie szczepionek bardzo drogich. Na przykład firm BioNTech, Pfizer czy Moderna, to są po prostu rzędu chyba 13-14 euro za szczepionkę. Natomiast AstraZeneca jest tutaj bardzo, powiedzmy, jakby, no nie wiem, spychana także przez te, no niby tam opinie, że od 65 lat nie funkcjonuje, kosztuje 2 euro. I tutaj byłoby ciekawe, gdyby Unia Europejska, pani jest europosłem, że po prostu dowiedzielibyśmy się też między innymi, kto jest akcjonariuszem tych firm, które najbardziej zarabiają, to są miliardy euro, więc warto byłoby uzyskać informacje dla opinii publicznej, kto na tym zarabia, bo to jest w sposób też wielki biznes. Inna sprawa, kwestia szczepionek. No tutaj akurat w Monachium mam informacje dość pewne, że 20-30% personelu medycznego, ci ludzie mają dostęp pierwszy do szczepionek, zaszczepiło się. Dużo osób właśnie z tego personelu się nie szczepi, mając duże wątpliwości natury medycznej. Także sprawa po prostu nie jest prosta. To nie jest taka zero-jedynkowa, że kto się zaszczepi, to od razu ma większe szanse na, nie wiem, dobre życie, zdrowie i przeżycie, a kto nie, to tego nie będzie miał. To jest jeszcze po prostu w takiej sferze, powiedziałbym, wielu domniemań. Nie ma tutaj jakiejś no, konkretnej dyskusji, tylko wszystko się koncentruje na wspieraniu jednego kierunku myślenia i działania. I to I to jest po prostu no, dość nieracjonalne.
I tu stawiamy pytanie, tak? Dziękuję Pani Józefie.
Stawiam właśnie pytanie, po prostu pytanie jest jedno, kto na tym zarabia, w tym sensie po prostu, żeby Unia Europejska czy Parlament uzyskał informacje, kto jest akcjonariuszem tych firm właśnie, głównie BioNTech, Pfizer i Moderna, bo te najwięcej zarabiają, mają najdroższe szczepionki. I czy rzeczywiście kwestia na przykład pewnego eliminowania z rynku AstraZeneca, która jest bardzo korzystna finansowo, nie ma z tym związku, że tamte firmy po prostu mają inne umowy i muszą za wszelką cenę szczepionki sprzedać, a po drugie, tak jak powiedziałem, no, wątpliwości natury takiej skuteczności tych szczepionek. Są przecież informacje, że osoby zaszczepione zarażają się kolejny raz, tak, w Izraelu, w Niemczech i tak dalej, także
Dziękuję. Wiem, no. Dziękuję Panie Józefie.
Proszę bardzo.
Mamy wciąż bardzo dużo wątpliwości, dlatego, tak jak mówię, potrzebny jest na pewno tutaj głos eksperta, głos fachowca. Jeszcze raz powtarzam, ja tym fachowcom się nie czuję, ale czy faktycznie takie dyskusje się przetaczają nie tylko w Polsce, tutaj pan akurat z Monachium, też przez całą Unię Europejską, bo i cała sytuacja jest nowa. Pandemia, koronawirus to jest zupełnie nowa sytuacja, która zaskoczyła nie tylko Unię, ale i cały świat. Jest w tej chwili bardzo dużo osób chorujących. Ostatnio dyskutowaliśmy w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu komisji chociażby właśnie rozwoju pomocy humanitarnej na temat skutków COVID-u, chociażby w takich krajach jak Syria, Liban, czyli Bliski Wschód, ale i także w krajach Afryki, i tam również dyskutowano na temat, jak będzie wyglądała dostępność do szczepionek w tych dużych populacjach, ale jednocześnie populacjach, gdzie w tych krajach, gdzie jest bardzo duży stopień ubóstwa, chociażby spowodowany działaniami wojennymi. O tym też rozmawialiśmy. I te wszystkie wątpliwości, które pan akurat tutaj przytoczył, czyli rozumiem na zasadzie takiej być może walki koncernów, wie pan, na to wszystko na pewno przyjdzie czas. Te pytania będą postawione dotyczące kwestii racjonalności wydawania środków publicznych. Na ten moment jest pełna determinacja z walką z tym zjawiskiem i w tym przypadku no, na pewno nie ma jednej recepty na wszystko. Ja nie wiem, ile na ten moment, nie powiem panu, ale na pewno tu się zorientuję doskonale, bo takie raporty będą. Te dyskusje na temat szczepień, jak one postępują, dostępności szczepionek, a także realizacji tych umów będą stawiane i są już stawiane na forum Parlamentu Europejskiego, więc pewnie niebawem odpowiedź przyjdzie. Tym niemniej faktem jest, że musimy z tą pandemią walczyć, bo chociażby teraz przykład, który już dzisiaj przytaczałam, Portugalii pokazuje, że przy tak dużym już tej chwili po raz kolejny, bo przecież mieliśmy w ubiegłym roku tego typu obrazki chociażby z Włoch, prawda, czy z Hiszpanii na temat no, braku już możliwości, wyczerpały się możliwości tam służby zdrowia i są dantejskie sceny i są bardzo przykre sceny dotyczące ofiar tej choroby i nie możemy tego dopuścić w naszym kraju, a przecież Portugalia jest krajem Unii Europejskiej. Więc w tym przypadku, co do kwestii cen, to tak jak mówię, pewnie niebawem będzie to bardzo dobrze uwypuklone, ponieważ tutaj te kwestie muszą być bardzo transparentne i bardzo, bardzo przejrzyste. Wspólna umowa również miała powodować to, że racjonalność tych wydatków miała być takim priorytetem, miała być na pierwszym oczywiście miejscu. Ale to, że ta operacja będzie kosztować, no to jest oczywiste. A jakie będą tak naprawdę do końca skutki, no to zobaczymy za, myślę, niebawem, a już na pewno za rok. Na razie wszyscy planują i mówią o tym, że ta pandemia, choć powtarzam, to jest raczej wróżenie moim zdaniem z fusów, starają się epidemiolodzy przewidywać różne zjawiska lepiej, gorzej, z mniejszym lub większym skutkiem, ale no, obyśmy to zwalczyli po prostu jak najszybciej, dlatego że bardzo byśmy chcieli, żeby już nasze życie w miarę wróciło do normy, ale przede wszystkim też, żeby nasze gospodarki, szczególnie nasza polska gospodarka, żeby mogła z tego kryzysu również wychodzić. Więc wątpliwości, jeszcze raz powtarzam, rozumiem, trzeba je kierować do specjalistów. Co do kwestii przejrzystości finansów, na pewno będziemy podawać te informacje, będą one też dostępne. Dyskusja na temat, po pierwsze, dostępności szczepień, po drugie, kwestii całej operacji jest dyskutowana na forum Parlamentu Europejskiego. Jest to rzecz nowa i pewnie będzie dogłębnie dyskutowana na kolejnych posiedzeniach.
Dziękuję. Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Stanisław spod Warszawy.
Witam.
Pani europoseł, ja mam do pani takie pytanie, bo pogubiłem się w tym. Jak jest sprawa odszkodowań za czasów II wojny światowej od Niemców? I czy było to poruszane na forum Parlamentu Europejskiego? I czy ta sprawa toczy się w toku? Proszę coś powiedzieć na ten temat. A jeszcze mam odnośnie wyżywienia, pani poseł, to powinny być przywrócone polskie normy żywieniowe, bo się trochę na tym znam, to były najlepsze normy żywieniowe w Polsce. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Pełna zgoda, panie Stanisławie, bo nie rozwodziłam się już na temat tych norm i na temat tych kwestii dotyczących też i ekologicznego naszego. Nasze rolnictwo jest tutaj, myślę, na dość dobrym poziomie w tym zakresie. Tak jak mówię, wielogodzinne rozmowy z panem profesorem też, no, bardzo go tutaj brakuje teraz w tej dyskusji, to pełna zgoda. Natomiast co do kwestii odszkodowań, ta kwestia, która była ruszona, był specjalny zespół utworzony na temat dotyczący reparacji konkretnie. On nie był poruszany w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Tym niemniej to jest bardzo duża operacja, która w tym przypadku wyliczenia tych kwestii, z tego co słyszę, jeszcze trwa. No i to jest coś, co jest często też już w tej chwili nawet w takich rozmowach podnoszone jednak, że zanim podyktuje nam się warunki, które się dyktuje w wielu kwestiach, chociażby w kwestii energetycznej, no warto przypomnieć, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym położeniu, prawda? I co przeżyliśmy w naszej historii, począwszy od wojny, skończywszy oczywiście na kwestii dotyczącej kolejnego doświadczenia, jakim była okupacja sowiecka. Więc w tym przypadku to są rzeczy, które jak najbardziej zgodnie z przepisami, które niejednokrotnie tu przytaczaliśmy również, traktatami, jak najbardziej rzeczy, które nam się należą. Ale takiej dyskusji na forum Parlamentu jeszcze nie było.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Szanowny Boże, mój Andrzej ze Szwajcarii. Ja mam takie pytania. Jak to będzie z tymi osobami, które nie będą chcieli się zaszczepić? Bo minister mówił, że dla zaszczepionych będą udogodnienia, czyli dla niezaszczepionych będą utrudnienia, tak? Jak to będzie z tym? Poza tym co do rolnictwa, proszę państwa, polskie rolnictwo jest niszczone. Polskie rolnictwo staje się nieopłacalne, a po prostu przyjdą zachodnie koncerny i po prostu wszystko przejmą. Jak to jest z tą piątką dla zwierząt?
Czyli te dwie kwestie, tak?
Tak.
Dziękuję, pani poseł.
Tak jak powiedziałam, wiele schodzimy na kwestie rolnictwa i warto byłoby zaprosić ministra rolnictwa. Nie dlatego, że czuję się, ale nie do końca czuję się w tych kwestiach kompetentna, aczkolwiek czuję bardzo dokładnie tak jak pan i uważam, że tutaj walka o polskiego rolnika,
o kwestie dodatkowych środków, takich, które by wzmacniały tutaj kwestie naszej produkcji rolnej, są jak najbardziej cały czas na rzeczy i cały czas tutaj mamy przecież naszego komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, pana Wojciechowskiego. Natomiast co do kwestii dotyczącej i rzeczywiście potwierdzam, że to polska produkcja rolna, polskie produkty są rzeczywiście najwyższej jakości. Sama takie również w Brukseli kupuję w polskich sklepach. W związku z powyższym jak najbardziej wzmacnianie tutaj pod każdym względem i ochrona jest bardzo potrzebna i powinna i jest obowiązkiem polskiego rządu. Natomiast jeśli idzie o kwestię szczepionek, powiem tak, no w tym zakresie na pewno nie może być dyskryminacji, że szczepionki są dobrowolne, tak? To jest dobrowolne. Oczywiście jest kampania Szczepimy się, jest kampania zachęcająca. Tak jak powiedziałam, z punktu widzenia kwestii dotyczącej kondycji całej społeczności, bo od tej kondycji będzie zależało również wiele innych czynników, chociażby właśnie takich jak gospodarka. A od kondycji gospodarki będzie też zależna nasza kondycja, więc to jest oczywiście system naczyń połączonych. To jest truizm, ale trzeba o tym mówić. Tym niemniej pewnie różnego rodzaju, nie wiem, w przypadkach, jak rozumiem, na przykład, nie wiem, przelotów, prawda, być może będą one uzależniane od tego, bo dzisiaj już przelot jest uzależniony od, nie wiem, testu negatywnego na COVID. No, testowanie za każdym razem jest też bardzo uciążliwe, więc ktoś, kto dużo podróżuje, rzeczywiście te ciężary musi tutaj ponosić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa również innych osób, które z nami podróżują. To pewnie będzie kwestia dotycząca, nie wiem, jakichś naszych wakacji czy innych kwestii. Natomiast czy od tego będzie wszystko zależało? Nie sądzę. Tym niemniej chodzi tutaj bardziej o kwestię zdrowia całej populacji i w tym przypadku zachęcanie jest bardzo duże do szczepień. Natomiast co do jakichś specjalnych obostrzeń, różnie się na ten temat mówi, jak Państwo słyszycie, spekuluje. Ja na razie o takich nie słyszę, co nie znaczy, że pewnie tak jak mówię, na przykład linie lotnicze wprowadzają taki obowiązek i na pokład nie puszczą, no to myślę, że w przyszłości również kwestia szczepień będzie na pewno kwestią braną pod uwagę, aż nie osiągniemy takiej odporności całych populacji, bo nie lubię określenia odporność stadna, nawet jeśli to jest ojcze po prostu termin jakiś medyczny, to ja go po prostu nie przyjmuję do wiadomości i go nie lubię, ale takiej odporności populacji, to wtedy myślę takich pewnie już obostrzeń, które będą lub nie będą wprowadzane przez różnego rodzaju, nie wiem, przewoźników, operatorów, pewnie nie będzie. No miejmy nadzieję, że za niedługo po prostu osiągniemy tą odporność i nie będzie to już w ogóle przedmiotem naszej dyskusji.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ojcze Grzegorzu, od początku należę do Radia Maryja. Pierwszy raz w życiu się dodzwoniłam.
Miło nam. Pani ma na imię?
Jestem Emilia Tarnów, Świętej Rodziny Kościół.
Cieszymy się. Prosimy o pytanie, no, kwestię.
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę ojca, chcę się zapytać pani poseł, bo ja jestem po chorobie Hajnego Medina od dzieciństwa. I jak była ta ptasia grypa dawniej, te lata cofnąć, to byłam u lekarza i dwa lekarze jednakowo powiedzieli, że mnie się nie wolno szczepić ani na żadne grypy, bo to siądę na nogach. Dwie nogi są chore, chodzę w kulach dwóch po chorobie Hajnego Medina. Co pani na to poseł powie?
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo pani Emilio, cieszymy się, że pani się dodzwoniła. Jeszcze raz bardzo, bardzo proszę, żeby właśnie w takich przypadkach, o których chociażby tu powiedziała pani Emilia, ale także we wszystkich innych wątpliwościach, bezwzględnie pytać o to swojego lekarza, fachowca, bądź jeśli jest jakiś utrudniony dostęp, to na pewno lekarz, który dopuszcza do, czy konsultuje przed
podjęciem decyzji o szczepieniu i on weryfikuje te wszystkie państwa wątpliwości. To jest fachowiec i trzeba bezwzględnie zasięgnąć tej porady. Ja nawet radzę często właśnie osobom, tak jak to i też czyniliśmy z najbliższymi, że zanim jeszcze jest ta weryfikacja przed samym szczepieniem, to też poradzić się u swojego specjalisty, u osoby, która prowadziła państwa czasami przez lata, bo tak jest, jeśli to jest choroba przewlekła, żeby jeszcze ta osoba, bo ta osoba wie, ten lekarz wie, jakie państwo bierzecie leki, czy może być jakaś interakcja, czy też nie może być, nie będzie tej interakcji, spokojnie będzie, może się zaszczepić, albo jednak są jakieś przeciwwskazania. Naprawdę bezwzględnie tutaj nie zachęcam do jakiejś wiedzy publicystycznej, bo ta jest zgubna, albo do samego leczenia się, samoleczenia się w internecie, tylko bezwzględnie kontaktu z fachowcem, z lekarzem, który prowadzi, bądź w przypadku każdej wątpliwości z lekarzem pierwszego kontaktu i nie bać się o swoich wątpliwościach powiedzieć, pokazać leki, które państwo bierzecie i zapytać wprost o kwestię szczepienia przeciwko COVID-19.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Łodzi.
Prosimy, pani Jolu.
Proszę księdza, ja do pani profesor chyba, tak?
Pani poseł.
Poseł. Tak. Mam takie pytanie. Mhm. Jestem już po 60. Mój mąż też już 65 plus ma. I nic nie mówią 60 plus, kiedy będą szczepienia. On cały czas czeka, bo wybiera się na operację i nie może się zaszczepić. A oprócz tego chciałam zapytać panią poseł, jak te szczepionki? Przecież my nic za to nie płacimy, a to tak na pewno dużo kosztuje. Czy jak się badamy na koronawirusa, czy te szczepionki, to bardzo dużo pieniędzy idzie chyba na to.
Dziękuję pani Jolu. Ja tak powiem, to może ostatni taki w tym temacie, no bo pani poseł też nie jest specjalistą, nie jest lekarzem, bo tu nie dziś spotkanie z lekarzem i pytania o sprawy, które, żebyśmy też mogli państwu udzielać takich kompetentnych informacji. Nie wiem, czy dobrze pani poseł mówię, tak trochę w pani imieniu, no, ale mówi. Dziś temat sprawy polskie w Unii Europejskiej. Oczywiście podejmujemy te sprawy, bo rozumiemy, że temat, dyskusja żywa, ale żebyśmy też nie stawiali siebie w takiej sytuacji, że no, chcielibyśmy państwu w sposób kompetentny. My zaprosimy może jakiegoś lekarza, czy może ministra, który w tej sprawie, w tej materii też będzie mógł w sposób taki dość obiektywny i kompetentny odpowiedzieć.
No, nie ma się co dziwić, ludzie dzisiaj żyją tym tematem, nasi obywatele, to jest oczywiste. Ja tutaj absolutnie nie czynię państwu z tego zarzutu, broń Boże. Ja tylko mogę odpowiedzieć na podstawie własnego doświadczenia życiowego, albo ewentualnie, jak państwo pytacie, co ja bym osobiście zrobiła, gdyby to mnie dotyczyło. W tej sytuacji tak staram się odpowiadać, ale rzeczywiście, ojcze, to jest temat, gdzie trzeba by być może, a raczej na pewno lekarza, kogoś, kto jest tutaj bardzo, bardzo będzie kompetentny, bo to jest bardzo wrażliwa też sfera. Ja to rozumiem, ja absolutnie państwa troskę tutaj rozumiem. Co do szczepień lat 60, myślę, że kolejne grupy, w tej chwili pierwsza grupa zero, grupa medyków, grupy dotyczące tych seniorów powyżej 70 roku życia, nauczyciele w tej chwili, bo to jest bardzo ważna grupa zawodowa, która wychowuje, dba o nasze dzieci, ale i tutaj ta styczność też.
No bo tutaj jest kontakt z dziećmi, z młodzieżą, a one mają kontakt z mamą, tatą i babcią,
tak,
prawda, dziadkiem.
Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne i dlatego tutaj ta grupa jest również w tej grupie niezwykle ważna. Każdy ma swoją kolejkę. Ja też na swoją kolejkę oczywiście czekam. Ja już jestem 50 plus, więc pewnie będę po naszej pani z Łodzi. Także proszę tutaj cierpliwie, już dalej tego harmonogramu dokładnie nie znam, ale pewnie pan minister będzie przedstawiał
ten harmonogram w miarę jak będą postępy w tych szczepieniach. To jest, z tego co wiem, w tej chwili statystyki ojczych chyba dzisiaj pokazywały, że ponad 1 600 000 osób zostało już zaszczepionych, więc kolejno każdy w swojej grupie, w swojej odsłonie będzie brał udział. Natomiast będzie, przepraszam, zaszczepiony oczywiście zgodnie ze swoją wolą. Natomiast co do kwestii kosztów, to ja powiem tak. Ja uważam, że zdrowie i życie Polaków nie ma żadnej ceny i że w tym przypadku to jest oczywiste, że państwo powinno być stać na straży, że każdy, kto chce tego, że każdy, kto wyraża taką wolę, chęć, powinno państwo tutaj w tym ciężkim czasie tego niewidzialnego wroga panującego, jakim jest SARS-CoV-19, umożliwić takie szczepienie, takie leczenie, bądź taką właśnie poradę w postaci testowania. To jest oczywiste i co do tego, to jest poza w ogóle wszelką dyskusją.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy, halo? Jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dorota z Oliwy. Więc tak, chodzi o to, że Unia Europejska jest jest dużą strukturą, oczywiście w skali świata być może niewielką, ale ogólnie z naszej perspektywy patrząc dużą. I to stwarza jej możliwości pewnych oddziaływań, znaczy gdyby stworzyć pewne prawne uwarunkowania różnych rzeczy, to moglibyśmy jak gdyby tutaj dla tego świata coś zrobić. Jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, to bardzo ważną kwestią jest kwestia Puszczy Amazońskiej, która jest wycinana, tam są jakieś soje produkowane i tak dalej. Oprócz tego pozyskiwane są różne drewna luksusowe. I chodzi o to, że gdyby prawnie po prostu uniemożliwić na przykład sprowadzanie tego typu taniej soi i tego typu drewien, tak, no to moglibyśmy uzyskać dużo więcej niż ograniczając jakieś spalania drewna, węgla czy tak dalej. Poza tym na przykład taka drobna rzecz, jak jest podobno ogromna ilość raka piersi u kobiet. No nikt się nie zastanawia, dlaczego tak jest, a są miliony kuchenek gazowych, gdzie bezpośrednio nad tą kuchenką unoszą się dioksyny z gazu, tak? I te kobiety, które stoją nad tą kuchnią i mieszają w tym garnku, te dioksyny wdychają. Nikt na przykład się nie zastanawia nad tym, że to jest przecież szkodliwe i że już piekarniki zostały jak gdyby zweryfikowane, no bo się okazało, że potrawy są zadiotyksynowane, więc teraz się używa tych elektrycznych, ale na ogół są elektryczne piekarniki, natomiast spalnikami gazowymi podobnie się powinno postąpić, to się powinno wyeliminować. I być może, że my po prostu, ja nie wiem, czy jestem słyszalna, halo?
Tak, cały czas.
Jeżeli Niemcy zaproponowały jakiś tam nowy zielony ład, który ma polegać na tym, że my mamy zrezygnować z pieca przy minus 17 stopni i marznąć po prostu tak jak ja w tej chwili, że mam na przykład ogrzewanie gazowe i to przejawia się tym, że sopelki po prostu są na oknie od środka mieszkania, tak, bo jest tak zimno. Pomimo, że piec po prostu gazowy cały czas aż huczy, tak chodzi, tak? Po prostu jest zimno i normalnie gdyby był piec zwykły na drewno czy węgiel, to po prostu mielibyśmy ciepło, tak? W tym momencie w mieszkaniu, a nie marzli i płacili ogromne pieniądze. I
rozumiemy. Jeszcze jakaś kwestia?
Jeżeli Niemcy proponują nowy zielony ład, to może my zaproponujmy na przykład, nie wiem, nowy niebieski ład, czy coś takiego, gdzie przedstawimy całą koncepcję. I teraz, jeżeli na przykład ktoś chce skorzystać z dotacji załóżmy na pozyskanie, nie wiem, pompy ciepła czy czegoś tam takiego, i on pozyskując tą pompę ciepła zredukuje swoje zużycie o 80%, to po co mu jeszcze kazać likwidować piec, kiedy on już zredukuje to zużycie o 80%. To lepiej chyba zredukować o 80% niż zredukować o 100%, gdzie po prostu ta liczba tych redukujących będzie znacznie mniejsza, bo mało kto będzie z tego chciał skorzystać. No i jeszcze jedna kwestia, kwestia tych właśnie emisji tych gazów cieplarnianych. Każda rozkładająca się substancja, no na przykład ogryzek czy liść, produkuje gazy cieplarniane i dodatkowo jak gdyby emituje ciepło. Więc powinno się właśnie nie przechowywać śmieci i żeby one się emitowały się z nich, tylko śmieci powinno się właśnie spalać. I wszystkie, tylko po prostu w sposób taki, gdzie to kontrolowany. I to można by właśnie wszystko zawrzeć w jakimś, nie wiem, nowym projekcie i taki projekt przedłożyć i no jakoś prawnie po prostu te rzeczy na forum właśnie Unii Europejskiej. I jeszcze jest jeszcze ostatnia kwestia, kwestia zabytków. Mamy ogromną ilość zabytków, które niszczają w tej chwili. Dlaczego? Bo nie ma finansowania, nie ma możliwości, żeby człowiek po prostu rekonstrukcja zabytków jest to droga sprawa. Na przykład u nas w Gdańsku się robi tak, że jak zabytek się zniszczy, no to się zaoruje i się buduje nowy budynek na tym miejscu, tak? No i tak się kwestie rozwiązuje. Więc może można by stworzyć jakiś system właśnie finansowania zabytków, tak, żebyśmy, no bo my jako Europa, na czym my możemy skorzystać? No jedynie chyba na tych turystach japońskich czy wietnamskich, tak, czy chińskich, którzy będą właśnie przyjeżdżać do nas i cokolwiek tu zwiedzać, tak? Czyli my musimy inwestować właśnie w odbudowę zabytków, a nie w ich niszczenie. No to te właśnie trzy kwestie właśnie chciałam poruszyć, czyli to kwestie tej Amazonii, tych zabytków i tego, żeby po prostu rezygnować właśnie z gazu, a nie z węgla, który jest bardzo zdrowym. Po prostu, no węgiel jest ogólnie zdrowy, z niego się produkuje leki, z niego się produkuje filtry i tu o zamykaniu jakichś kopalń w ogóle nie ma mowy.
Dziękuję, więc... pani Mario.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy pani Mario. Oj, szerokie spektrum, widać spore zatroskanie o różne dziedziny naszego życia. Dziękujemy za to. To ważne, bo to jest żywe radio i ważne, żeby wszystkie sprawy, wątpliwości, państwa przemyślenia można było tutaj sobie poruszyć w ramach naszych rozmów. I może tak po kolei, choć rzeczywiście skupić powinniśmy się na Zielonym Ładzie i znowu widzimy ojcze, że pewnie druga tura by nas taka tematyczna na temat Zielonego Ładu będzie nas czekać i to jest oczywiste, zresztą często też o tym tutaj się mówi w ramach chociażby też i aktualności dnia. Ale co do owego drogiego ogrzewania, oczywiście, droga pani, mamy takie same opinie w tym przypadku, bo już wiele ludzi mówi właśnie o tej drożyźnie, o tym, że ludzie po prostu mówią, że nie stać ich na pewne formy ogrzewania w tej chwili. I to jest oczywiste. Klimat, jeśli idzie o Polskę, jest no, chociażby za oknem, widać w tej chwili też i siarczyste mrozy, ale wracając do tego, przedstawiliśmy nasze wątpliwości co do polityki energetycznej, co do owego Zielonego Ładu jako Solidarna Polska i to bardzo poważne wątpliwości. Oczywiście nie chcemy, żebyście państwo, czy ktokolwiek, żeby próbował to wykorzystywać przeciwko Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj Zjednoczoną Prawicą, jeśli idzie o kwestie rządów, nic nie zachwieje, ale wątpliwości trzeba, bo to są między innymi państwa wątpliwości i musimy je przedstawiać, nie godzić się na pewne rozwiązania, które będą biły po kieszeni Polaków. To jest oczywiste. Dlatego, że Unia Europejska te swoje ideologie wprowadzając, również ten Zielony Ład, choć jeszcze raz powtórzę, choćby w kontekście tego, co pani powiedziała o tych piecykach, czy o jakiejś szkodliwości różnych urządzeń, czy też różnych różnych przedsięwzięć, szkodliwości emisji i tak dalej. Okej, my wszyscy chcemy żyć w czystym, oddychać czystym powietrzem, żyć w bardzo przyjaznym otoczeniu, przede wszystkim przyjaznym dla naszego zdrowia i życia, ale trzeba nam wiedzieć, że do tego wszystkiego pewne gospodarki, a taką gospodarką jest polska gospodarka, czy gospodarki krajów, które wcześniej były w tym bloku, jak to się mówi, demoludów, tak żeby ten tutaj była jakby ta transformacja była przede wszystkim uczciwa, bo to jest bardzo ważne. I tutaj jeżeli idą jakieś rozwiązania i to są rozwiązania unijne, które mają obowiązywać wszystkie kraje Unii Europejskiej, bo państwa Unii Europejskiej same na siebie takie zobowiązania przyjmują, to muszą za tym iść środki. To jest oczywiste, jak za każdą reformą. Bez policzenia tych środków po prostu ta reforma albo nie wyjdzie, albo, uwaga, co gorsze, jej skutki będą ponosić zwykli obywatele. Ja jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę Polski postbalcerowiczowskiej drugi raz dla chociażby Śląska, Śląska Opolskiego, czy branż, które są powiązane z węglem. I tutaj o tym miksiem energetycznym przyjdzie nam bardzo mocno dyskutować, bo jeśli, tak jak mówię, jeszcze za naszych rządów było to ta transformacja obliczona na około 500 miliardów euro, a dzisiaj już wiemy, że ona będzie zdecydowanie większa, bo był czas na policzenie jeszcze bardziej szczegółowe, a dostajemy na dzień dobry 16 miliardów złotych, no to naprawdę to nie jest w stanie zrekompensować kosztów, jakie będziemy ponosić w wyniku realizacji owego Zielonego Ładu. Pomijam fakt, proszę Państwa, że za ten Zielony Ład w Komisji Europejskiej odpowiada Franz Timmermans, więc pozostawiam to już do przemyślenia. Natomiast tutaj absolutnie Pani ma rację. W tym całym miksie energetycznym trzeba brać pod uwagę właśnie kwestię tego, że jeśli idzie o kwestię wychodzenia z węgla, co za tym idzie również źródeł naszego ogrzewania, to musi mieć absolutnie nie musi mieć ręce i nogi. Co do innych kwestii, jeszcze wrócę tutaj do tej kwestii żywności. Przecież my mamy w Polsce inspekcje, które badają żywność, inspekcje też jakości handlowej, też jest weterynaria, te wszystkie wątpliwości państwa. To trzeba jasno powiedzieć, że my mamy rozbudowaną tą sieć inspekcji. Pamiętacie państwo, swego czasu była taka dyskusja, czy tych inspekcji absolutnie nie jakby nie wyeliminować, nie żeby była, nie wiem, jedna inspekcja, była taka koncepcja, różnie to wyglądało. Są reformy tych inspekcji, aby jeszcze lepiej spełniać rolę. One mają za zadanie badać to bezpieczeństwo przede wszystkim żywności, która jest dopuszczana do obrotu w Polsce. Także w tym zakresie, ale również kwestii, którą pani tutaj podniosła, też emisji CO2 na całym świecie. No właśnie, no jeżeli na siebie przyjmuje zobowiązanie Europa, to trzeba nam wiedzieć, że emitują jeszcze, czy w tym całym miksie też trzeba brać pod uwagę, że dużo większe ilości CO2 emitują Chiny, tak, emituje Azja, emitują również Stany Zjednoczone. Dzisiaj no, wiemy, że nowa administracja będzie tutaj raczej sprzyjała koncepcji ograniczania CO2 i kwestii takiej, jak podchodzi do tego Unia Europejska. Ale proszę Państwa, no, musimy wiedzieć, że trzeba brać też pod uwagę nasze realia w tym zakresie i że te wszystkie być może pięknie brzmiące hasła, zanim wejdą w życie, muszą być bardzo dokładnie policzone, a na pewno nie mogą obciążać obywateli. My się z tym nie zgadzamy. My jako Solidarna Polska i dlatego nasze wątpliwości wyłożyliśmy podczas ostatniej Rady Ministrów, a także staraliśmy się o tym mówić. Myśmy na to zwracali, proszę Państwa, uwagę. W 2011 roku mieliśmy taką potężną konferencję w Katowicach, gdzie pokazywaliśmy, bo już wtedy mówiono o owym Zielonym Ładzie, wtedy bardziej o emisji, tylko i wyłącznie o emisji CO2, odejściu od węgla. I wtedy mówiliśmy o tym, jak bardzo to trzeba policzyć i wziąć specyfikę Polski pod uwagę w tym zakresie. Mało kto chciał nas słuchać, a to w tej chwili stało się ciałem. I powtarzam, 500 miliardów naprawdę cirka, tylko bardzo powierzchownie euro, to jest to, co by potrzebowała Polska. Z tego, co wiem, takich pieniędzy Unia nie ma. Jest COVID.
Dziękuję. Radio Maryja? Halo, halo?
Halo, słychać? Halo?
Słychać teraz, tak?
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się z tej strony i pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i panią poseł, ksiądz Adam Bydliński, kapelan hospicjum świętej Matki Teresy w Kielcach. No właśnie tak, ja w trakcie wszedłem do audycji po prostu, słuchając, ale też się zastanawiam w kontekście, no tutaj pani, która przede mną dzwoniła, no poruszała już trochę ten problem, ale przecież trwają rozmowy górników ze stroną rządową, no trudne rozmowy, wiemy o tym wszyscy. Ja się tak zastanawiam i czy jest w ogóle możliwe w Unii Europejskiej, żeby tak trochę szerzej oczy otworzyć na problem, że jeżeli mamy no tak zwany Zielony Ład, jestem trochę uczulony na wszelkie pojęcia, jak jest Zielony Ład, Nowy Ład i tak dalej, no ale to już szczegół. Natomiast problem, jeżeli mamy mieć, nie wiem, samochody elektryczne, energię elektryczną, różne odnawialne źródła energii i tak dalej, to przecież skądś tę energię trzeba wziąć. Samochody jeżdżą na akumulatorach, trzeba wyprodukować. To nie jest tak, że to się bierze z powietrza. Nie mamy takiej możliwości łapania prądu w ten sposób. On musi być wyprodukowany. I w związku z tym, czy rzeczywiście w Unii Europejskiej kończy się dyskusja na ten temat tylko musimy być, nie wiem, na prąd i tak dalej, ekologicznie, a mam wrażenie, że gdzieś umyka problem, skąd ten prąd brać. I czy rzeczywiście odnawialne źródła energii, nie wiem, fotowoltaika, tak powiedzmy te farmy wiatrowe i tak dalej, czy jest w stanie zapewnić nie tylko w Polsce, ale i w Europie na tyle wystarczającej energii po prostu. I nie ukrywam, że no właśnie, czy nie będzie problemem to, że jak się w cudzysłowie ugotujemy, pozbywając się kopalń i węgla, czy czasami nie znajdziemy się w jakimś takim delikatnym, trudnym położeniu, bo nagle będziemy zależni od innych. Łącznie z tym, że Niemcy raczej chyba z węgla nie rezygnują z tego, co mi wiadomo, i inne kraje też. To dlaczego Polska ma rezygnować? No nie chcę tu jakoś tak być krytykanckim, no ale trochę mi tak to no, trudne się wydaje, żebyśmy my akurat mieli ustępować i rezygnować z tego, bo mówię, potem możemy nie mieć zaplecza. I czy jest możliwość w ogóle w Unii Europejskiej przebić się z tym zasadniczym pytaniem, skąd brać tę energię, no czystą, ekologiczną i tak dalej. Bo to działa jak naczynia połączone. Trzeba mieć źródło. A produkcja tej energii, no właśnie, czy rzeczywiście węgiel jest tutaj największym problemem. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani poseł.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Nic dodać, nic udąć. Ująć pytanie jest absolutnie bardzo, bardzo dobrze wycelowane. My obawiamy się, że suma summarum tą energię będziemy musieli dokupić, bo przecież te wszystkie rozwiązania, które są przewidziane w tym planie, one, jak wiemy, nie staną się bardzo szybko. Tak, oczywiście są, jest w planie budowa elektrowni jądrowych i tak dalej, różnych alternatywnych źródeł niż te, które są oparte na węglu. Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę z tego, że węgla zgodnie z tym, co mówią fachowcy, starczy być może, jeśli idzie o polskie pokłady na 70 lat, ale na litość. To nie, jeżeli my się zgadzamy w tej chwili na to, że będziemy redukować te emisje do w ciągu powiedzmy 10 lat, no to to się nie odbędzie, jeszcze raz powtarzam, kosztem Polaków, a co za tym idzie, my tego nie zastąpimy swoimi inwestycjami aż tak szybko, raz, że z uwagi na proces inwestycyjny, a dwa, z uwagi właśnie na chociażby kwestie środków, które jeżeli nie zapewni ich Unia Europejska, no to będziemy musieli te gigantyczne środki brać z naszego polskiego budżetu, z kieszeni wszystkich Polaków. W międzyczasie, to co pan powiedział i słusznie, że przecież są takie
takie kraje jak Niemcy, które nie rezygnują z właśnie chociażby z węgla, ba nawet rozszerzają te obszary swojej aktywności. Jeżeli zobaczymy do tego politykę, czy weźmiemy do tego politykę, przepraszam, bo to już poziom znaczenia jest spory, jeżeli weźmiemy pod uwagę politykę, jeśli chodzi o Nord Stream 2, zastanowił mnie tweet jednego z internautów, który powiedział, że no, pozbawiliśmy się w ramach dywersyfikacji uzależnienia tylko i wyłącznie od innego dostawcy, w tym przypadku od Rosji, ale czy aby nie jest tak, że poprzez Nord Stream 2 i naszą tutaj politykę, czy politykę bardziej unijną Zielonego Ładu, nie będziemy zakupywać ten, że rosyjski gaz via Niemcy. Oczywiście to wymaga roztropności w tej chwili rządzących, naszej dyskusji, bardzo pogłębionej dyskusji na temat rentowności tych przedsięwzięć, na temat naszego planu w tym zakresie, ale przede wszystkim też tego, aby koszty społeczne, przede wszystkim koszty społeczne, jeszcze raz nauczeni tym, co się stało w Polsce postbalcerowiczowskiej. Wciąż o tym mówię i przypominam. Dlatego, że potem mówienie o tym, że a mogliśmy jednak może rzeczywiście zwrócić uwagę na to, że te koszty społeczne były zbyt duże. Ja te koszty społeczne, proszę Państwa, widziałam na co dzień, na naszym tutaj konkretnym terenie. I naprawdę nie chcę takiego losu dla moich dzieci, dla moich naszych dzieci i naszych wnuków, bo nie tylko są moje, są tysiące dzieci. Dlatego czasami jak jest takie zachwycenie pewnymi ideami, warto jednak mimo wszystko bardzo roztropnie zajrzeć na plan działania, środki pod to. To musi być bardzo dokładnie zaplanowane. I tutaj jak najbardziej te wątpliwości, które ksiądz zgłasza, są na miejscu i są na rzeczy. I rozmowy tutaj w tej chwili z górnikami też są spokojne, rzeczowe, bardzo, bardzo potrzebne, ale przede wszystkim muszą to być rozmowy merytoryczne.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
I dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja bardzo pozytywnie podbieram, że w Polsce jest teraz aktualnie taka sytuacja polityczna i rządowa, że Polska bardzo roztropnie stara się przeglądać wszystkie, powiedzmy, narzucane im inicjatywy, czy to z Unii Europejskiej, czy z innych krajów. Ja myślę, że tu jest bardzo taka puenta, bardzo jednolicowa wbrew pozorom. Moim zdaniem Chiny próbują po prostu zawładnąć całym światem, mają potencjalnie wysokie ambicje, żeby to uczynić już w dużym stopniu w 2025 roku, a chcą po prostu uzależnić wszystkie kraje od siebie w każdym tego detalu, w produkcji jakichkolwiek najdrobniejszych rzeczy, a uważam, że Polska powinna się trzymać swoich tradycyjnych źródeł energii, a dlatego, że czyni nas to, po pierwsze, daje to pracę ludziom i to dużej ilości ludzi i w dalszym ciągu jednak te spalanie węgla tego niestety nie jest aż tak szkodliwe, jak powiedzmy pełno samochodów z napędem elektrycznym i jak wiemy, jak to się mówi, recycling, czyli usunięcie później tych zużytych baterii, gdzie one pójdą, jak one zostaną zutylizowane, to jest kolejna po prostu zagłada. Także jest to takie pewne błędne koło, ale natomiast ja bardziej wierzę, że jednak Pan Bóg stworzył ten świat w ten sposób, że jeśli pozostaniemy w tym balansie, w jakim on był nam dany, to będziemy bardziej zdrowsi i będzie to bardziej lepsze dla naszego własnego narodu. Poza tym mamy swoją niezależność jako naród polski, mając swoje źródła.
Myślę, to jest ważne słowo, niezależność, o której pan teraz powiedział.
Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne, żebyśmy utrzymali swoją tożsamość, niezależność. Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Te wszystkie aktualnie na świecie błądzące ideologie o jakiejś tam poprawności politycznej czy innych tego typu rzeczach, to jest po prostu totalna bzdura. Chiny są potentatem globalnym w każdym sensie, w każdym tego słowa znaczeniu. Chiny po prostu budują sztuczne wyspy, które uzbrajają w niesamowicie sophisticated narzędzia zbrodni, czyli po prostu one dążą do zawładnięcia całym światem i już są bardzo blisko tego. Ja bym nie wierzył w turystów chińskich w Polsce, którzy tam spędzają dużo czasu z kamerami. Po prostu dużo... Ja też pochodzę z Gdańska, mieszkam w Ameryce już prawie 30 lat i oni są po prostu szpiegami swojego własnego kraju, dokumentują wszystkie technologie, nagrywają, robią zdjęcia. To jest po prostu zamieszanie w głowie. To, co się w Ameryce stało, jest po prostu nieodwracalnym procesem. To jest po prostu tragedia. A komunizm się próbuje wedrzeć wszystkimi oknami, drzwiami do Ameryki, do ostatniego kraju, w którym jeszcze jest najwięcej, globalnie na to patrząc, najwięcej po prostu katolicyzmu, ludzi wierzących, kościołów polskich, które są po prostu na gminie zamykane, sprzedawane pod różne inne przedsięwzięcia. Ta nowa niestety administracja, która się wkradła nielegalnie do Białego Domu, to po prostu już sam fakt, że ktoś się dostał do czegoś nielegalnie, to już jest po prostu straszne. No tak, wychwalanie wszystkich jakichś ideologii, obojnactwa, jakichś rzeczy, które powinny być skrupulatnie leczone psychiatrycznie, uznaje się, że za normalne, natomiast normalne rzeczy uznaje się stworzone przez Boga za nienormalne. Świat się po prostu przewraca do góry nogami. Ta nasza administracja tu w Stanach Zjednoczonych to są po prostu ludzie, którzy sprzedali ten kraj za chińskie, to po prostu ciężkie pieniądze. Chiny są tak bogate, mają tyle wykupionego amerykańskiego długu, że praktycznie za niedługo będziemy musieli tutaj chyba też się meldować i może będziemy mieszkali w obozach koncentracyjnych, tak to miejsce ma w Chinach, gdzie się przetrzymuje tysiące muzułmanów chińskiego pochodzenia z rodzinami, z dziećmi i tam się ich zmusza do przymusowej pracy. Mieszkają w obozach koncentracyjnych, są zmuszani do przymusowej fabrycznej pracy, a wieczorami im się pierze mózg, żeby wyrzekli się Boga, tam powiedzmy Allaha na koszt komunistycznej partii Chin. Także no cieszę się, że rząd tam Polski jest bardzo roztropny, że mamy bardzo jednak ludzi wierzących po pierwsze, kochających ten kraj. Cieszę się, że mamy Radio Maria, który propaguje to wszystko na cały świat, bo niestety dzięki Radio Maria też ja słyszę o was i dowiaduję się o Polsce. Ale to, co się dzieje, jest to straszne i nas niestety zapawa o bardzo dużą zadumę. I tak jak tu było już powiedziane, że ludzie się zachłystują różnymi rzeczami, bzdurami. No niestety jest wojna o władzę globalną i po prostu Polska powinna się trzymać swoich tradycyjnych rzeczy. Niemcy bardzo nieuczciwie z nami grają, ponieważ Niemcy mieli setki, dziesiątki, może około 100 lat na wprowadzanie takich technologii, których na nas wymuszają w ciągu teraz powiedzmy miesięcy i lat. Tak jak powiedziałem, niech Polska się trzyma swoich rzeczy. Wiadomo, palenie śmieci nie jest dobre, bo jeśli się pali plastiki i inne rzeczy, to jest to bardzo toksyczne i bardzo niezdrowe. Ciężkie metale się dostają do atmosfery i to wdychamy. Oczywiście palenie drewna może jest czymś zupełnie innym. Ta pani, która tam używa gazu i ma skroplone szyby zamrożone, to najprawdopodobniej ma pojedyncze szkła. Powinna sobie kupić szyby, które mają próżnię w środku, wymienić okna na nowsze. A wszyscy, którzy używają gaz jako środek opałowy mieszkań, powinni zainstalować sobie czujniki tlenku węgla, bo niestety jest dużo przypadków śmierci tutaj, szczególnie w Stanach Zjednoczonych w czasie zimy, kiedy ludzie włączają ogrzewania gazowe, które po prostu spalają cały tlen. Jeśli jest combustion, czyli to się po prostu mówi złe spalanie, to wtedy więcej tlenku węgla się wydostaje do pomieszczenia zamkniętego, niestety, bo śpimy w pomieszczeniach zamkniętych zimą. I jest to tak zwana cicha, bezwonna, bez śmierć, czyli tlenek węgla jest bezzapachowy, bezwonny. Nie można go w żaden sposób zdetektować, jedynie z specjalnymi czujnikami, więc polecam wszystkim Polakom, żeby sobie kupili czujnik tlenku węgla, który jest operowany przez baterię, albo też może być podłączony na stałe do prądu. I życzę jak najwięcej lat wszystkim.
Dziękujemy.
Polskim, przeważnie właśnie Prawa i Sprawiedliwości, posłannikom do Unii Europejskiej, żeby walczyli o naszą polskość i życzę Radio Maria, żeby się dalej rozwijało, żeby trwało nieustannie. Naprawdę jestem dumny z Polski i prawdopodobnie będę niedługo do was wracał, bo niestety co tu się dzieje w Ameryce, jest po prostu zamach stanu.
Pana imię?
A nazywam się Janusz.
Dziękuję panie Januszu. Pani poseł, mamy trochę tematów, różnych znaków zapytania.
Tak. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy oczywiście naszych wszystkich radiosłuchaczy w tej chwili w Ameryce, nie tylko w Ameryce, ale w ogóle poza granicami też i naszego kraju. I oczywiście zawsze, kiedy tu jesteście, czy planujecie też przyjechać, to bardzo się z tego cieszymy. Drogi panie Januszu, no poruszył pan wiele kwestii, w kilku pan dał porady słuszne, dla bezpieczeństwa ważne, te czujniki są ważne bardzo. To prawda, ostatnio nawet mieliśmy przecież takie przypadki, dzisiaj niedaleko, dzisiaj oglądaliśmy bardzo przykre przypadki gdzieś tam pożarów różnych, trzeba uważać i faktycznie, drodzy państwo, na to też uczulajmy zawsze wszyscy siebie wzajemnie. Co do ekspansji Chin, no tak, to jest oczywiste, tutaj ta walka rynków jest, to jest bardzo mocno zauważalne. Właśnie chociażby też rozmawialiśmy w sprawie produkcji leków, prawda, która została w dużej mierze z Europy wyprowadzona właśnie do Azji, do Chin i COVID pokazał, jak bardzo potem boleśnie odczuliśmy wszyscy tą dość nieroztropną politykę, no, która też była trochę oparta na takiej idei fix, że z tego, co tutaj też i w Unii mówiono, że to były produkcje bardzo szkodliwe.
wysokoemisyjne, więc na złość babci odprosiliśmy sobie w uszy. W tym przypadku ważne jest, żeby tutaj wracać do rozsądnych rozwiązań. I oczywiście, panie Januszu, pełna zgoda. Na wszystkie te kwestie trzeba brać bardzo mocno poprawkę też rozumu. Każda ideologia jest świetnie opakowana, a na promocję takiej ideologii wydaje się gigantyczne pieniądze. No po co? No po to, żeby krótko mówiąc, bardzo wiele osób tą ideologię połknęło, ten haczyk, jak przysłowiowy karp. Mało tego, w przypadku chociażby właśnie tutaj tej idei Zielonego Ładu, jeszcze na czoło tej walki wysuwa się dzieci. No mamy tutaj chociażby przykład pani młodej dziewczyny Grety Thunberg, która no miała być, jak wiemy, z punktu widzenia psychologicznego tą osobą, która jeszcze bardziej miała oddziaływać na świadomość wielu osób. Tyle tylko, że o ile idą potężne pieniądze na promocję takiej ideologii, no to co dalej z wdrażaniem tej ideologii? No na to już widać pieniędzy Unia niestety nie ma. I jeżeli tego typu kwestie mają być pokrywane z, powtarzam jeszcze raz, pieniędzy obywateli krajów członkowskich, w naszym przypadku ja osobiście martwię się bardzo o Polskę i my jako Solidarna Polska, obywateli polskich, to stawiamy pytania i będziemy stawiać pytania, co z kwestią rentowności i farm i chociażby też i fotowoltaiki, co z kwestią właśnie rentowności, czy będą stałe dostawy prądu, czy nie będzie przerw w dostaw tego prądu, prawda? Czy wystarczy tej energii poprzez te lata, bo każdy okres jest okresem przejściowym, 10-20 lat minimum to jest okres przejściowy i co w końcu też jest z kosztami tej transformacji, bo powtarzam, to co dostaliśmy, to nie jest kwota, która wystarczy na tak dużą operację i warto temu no, poświęcić być może jakiś obszerny program, niech tutaj też wypowiedzą się fachowcy, być może rozwieją te wątpliwości, ale te pytania trzeba mocno stawiać.
Pani poseł, nasze spotkanie za chwilę dobiega końca. Jeżeli są jakieś kwestie, może na które warto nam zwrócić uwagę, może nie na wszystko patrzymy i też może jakoś tak podsumowując temat sprawy polskie w Unii Europejskiej, co przed nami, jakie tutaj, jakiś kalendarz, prawda, żebyśmy też może dowiedzieli się czegoś, o czym może nie wiemy, a pani z racji bycia w Parlamencie Europejskim wie.
Co do kalendarza, wiele rzeczy nas może zaskoczyć, dlatego że tak jak powiedziałam, cały w ogóle generalnie harmonogram i to, co miało się dziać w Unii Europejskiej wywrócił mocno COVID. To jest dla wszystkich, ale i wszystkim też dla wspólnoty, dla jej wydolności organizacji bardzo duży test. To na pewno będzie oceniane przez pryzmat radzenia sobie z tym COVID-em Unii jako Unii i jako organizacji, ale też to nie przeszkadza, by organizować kolejne debaty, które, powtarzam, idą wbrew, jeśli idzie o obszar naszego władztwa jako państwa członkowskiego, wbrew traktatowi, tak jak na przykład kolejna debata w przyszłym tygodniu na forum Parlamentu Europejskiego będzie sesja na temat chociażby właśnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli kwestii aborcji w Polsce, więc szykuje się na pewno tutaj kolejna awantura ze strony pań, które przedkładają prawa kobiety nad prawa dzieci, co powinno być absolutnie tutaj mocno zrównoważone i powinna przede wszystkim kwestia odpowiedzialności w pierwszej kolejności odpowiedzialności za życie drugiego człowieka brana pod uwagę, więc to się na pewno szykuje. Na pewno kwestia praworządności. Widzimy, że już te kwestie są poruszane przez Werę Jourovą jako komisarza, ale i też prezydencja portugalska, wypowiadając się na posiedzeniu Komisji Libe ustami bodaj ministra sprawiedliwości, pani minister, która wyraźnie powiedziała, że kwestia praworządności i kwestie, zresztą wymieniana była Polska w tym zakresie, a więc widzimy, że tutaj nie zamierzają w tym również obszarze
prostu do wymiaru sprawiedliwości, bo to się z tym wiąże jasno, nie zamierzają tutaj odpuścić i że tutaj będą musieli przedstawiać racjonalne argumenty, ale my również w tej kwestii, wiedząc i powołując się na to, że jest to nasze prawo jako państwa członkowskiego i że Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje poza traktatem, poza zapisami traktatu, ale i też w duchu zapisów traktatowego wzajemnego szacunku, będziemy starali się tą dyskusję odeprzeć. I oczywiście myślę, że też kwestia, na pewno kwestie dotyczące leków, dotyczące szczepionek, dotyczące postępów w szczepieniu, to pewnie będą tematy, które będą determinowały kolejne agendy posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Nowa polityka lekowa, która no, na pewno powinna być tutaj brana pod uwagę z tymi kwestiami, którymi obok komisji czy w ramach swojej komisji zajmuje się, jest nowa strategia dotycząca Unia Afryka. Bardzo ciekawa, bardzo ważna strategia, aczkolwiek tutaj w pewnych kwestiach ja się z nią nie zgadzam, w pewnych się zgadzam. Nie zgadzam się co do kwestii oczywiście znowu wartości, kwestii ideologicznych takich jak zdrowie reprodukcyjne, a także inne, na które tutaj przynajmniej naszej i mojej zgody nie ma. Kwestii równości, oczywiście jak najbardziej jesteśmy za równością kobiet i mężczyzn, natomiast spisywanie równości płci, gdzie jeden z polityków na przykład rozróżnia ich 50, chcę Państwu powiedzieć sama, byłam zdziwiona, ale no tak jest. Takie zjawisko również mamy w naszych realiach, no to ja uważam, że wpisywanie tutaj takich równości jest kolejnym zabiegiem w kolejnych dokumentach z uporem wprowadzane w celu realizacji, tak jak powiedziałam, tychże innych wartości niż te wartości, na których stanęła Unia Europejska. Więc to będzie, na pewno COVID będzie determinował kolejne kwestie. Bezpieczeństwo energetyczne będzie bardzo ważną kwestią, bo tak jak poruszył to pan Janusz ze Stanów Zjednoczonych, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, nasz Polak, jasno i wyraźnie myślę, że bezpieczeństwo energetyczne, to bezpieczeństwo energetyczne, bo ci naprawdę nie trzeba czołgów, żeby naruszyć suwerenność drugiego kraju, chociażby w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, ale nie tylko, również wolności słowa, różnych innych kwestii. To będą tematy, które na pewno będą poruszały. Ale to, co nas czeka, myślałam, że jednak mimo wszystko będziemy apelować i że nie będziemy się spotykali z atakiem na Polskę ze strony naszych europosłów polskich. I to jest najbardziej przykre. I te ataki odpiera się z wielką, wielką taką przykrością, że ktoś, kto powinien walczyć o sprawy polskie, stanąć, tak jak powiedziałam, w jednym szeregu z racji polskiej, racji stanu. Niestety my te ataki często musimy odpierać tylko dlatego, że one są inspirowane przez samych Polaków. I to jest najbardziej przykre.
Nie wiem, czy odpuszczą po tej konferencji programowej, czas na zmiany, więc tu chyba nic, jakichś dużych zmian nie będzie.
Nie, absolutnie. A raczej w tej materii spodziewajmy się albo status quo, albo jeszcze bardziej zajadłej polityki przeciwko Polsce.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę dobrej, spokojnej nocy, pani poseł.
Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże. Bądźcie wszyscy Państwo w dobrym zdrowiu, bo myślę, że to jest w tej chwili najważniejsze.
Dziękujemy. Naszym gościem była pani poseł Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję również i Państwu za uwagę, za bycie razem z nami. To były rozmowy niedokończone.